z parominutowym opóźnieniem tradycyjnym zaczniemy tę drugą sesję, mimo to, że profesor Balcerowicz krytykował rozdzielenie tych dwóch domen, ale to chociażby już ze względów czysto organizacyjnych. Trudno mówić o wszystkim równocześnie, ale nie wątpię, że tę sprawę również, problemy poruszane w pierwszej sesji, chociażby implicite, będą obecne w naszej debacie o problemach polityki społecznej. Nie będę żadnym wstępem poprzedzał tę sesję, ale cały czas chodzi nam o politykę państwa, tak jak ona została zarysowana w exposé premiera i w wystąpieniu ministra finansów, czy też przedstawicieli, innych przedstawicieli administracji, z myślą o dłuższej perspektywie rozwojowej, to znaczy nie tylko taktycznej, nie tylko odpowiedzi na bieżące problemy, tylko jak to się sytuuje w dłuższej perspektywie i jak to się ma do szans rozwojowych Polski. I zgodnie z naszymi obyczajami, w porządku alfabetycznym, poproszę panią Agnieszkę Chłoń-Dominczak o zabranie głosu.
Bardzo dziękuję. Myślę tak, o polityce społecznej w exposé było dosyć sporo, trzeba to podkreślić, że faktycznie ten obszar dyskusji czy obszar polityki znalazł dosyć potężne odzwierciedlenie wypowiedzi pana premiera, głównie wokół emerytur. Troszkę wokół polityki rodzinnej i myślę, że to były te dwa wątki, które były poruszone najsilniej. I tutaj jest pierwsza sprawa, znaczy brakowało innych wątków, wydaje mi się przede wszystkim. Polityka społeczna to nie tylko polityka emerytalna, polityka zabezpieczenia społecznego, to także wspieranie osób najuboższych, polityka zmierzająca do tego, żeby ograniczać różnego rodzaju nierówności, które się pojawiają, nierówności społeczne. I tego zabrakło, sygnału, jak tutaj będzie realizowana polityka rządowa, jakie są plany, jakie są zamierzenia rządu, jak rząd ma się odnosić do tych wyzwań, które także pojawiają się w polityce europejskiej. Kwestia nierówności jest tematem, który jest dosyć silnie obecny w agendzie społecznej Europy. Może odniosę się najpierw do tych rzeczy, które pan premier w swoim exposé wskazał, potem powiem jeszcze o innych rzeczach, których mi także w tym kontekście brakowało. Najwięcej oczywiście było o emeryturach i tutaj szereg rzeczy, które były przez wiele lat postulowane, wiele lat dyskutowane i chyba po raz pierwszy tak silnie pojawiły się jako deklaracje polityczne premiera. Czyli przede wszystkim kwestia wieku emerytalnego, podnoszenia i wyrównywania wieku emerytalnego z perspektywą do podnoszenia i do podnoszenia tego wieku do 67 lat w 2040 roku dla obecnie 38-letnich kobiet, co zapamiętałam. Jest to działanie, które w kontekście zmian demograficznych, starzenia się ludności jest działaniem niezbędnym. Pojawia się pytanie, czy tempo zmiany zasygnalizowane przez pana premiera jest tempem dobrym, zbyt szybkim czy zbyt wolnym. To jest zresztą też przedmiotem dyskusji i różnego rodzaju komentarzy. Analiza prognozy demograficznej, która była przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny pod kątem tego, jak po tej zasygnalizowanej zmianie będzie wyglądała grupa osób w wieku produkcyjnym, wskazuje, że ta zmiana prowadzi jedynie do obniżenia tempa zmniejszania się populacji osób w wieku produkcyjnym. Czyli ta zmiana nie jest wystarczająca do tego, żeby utrzymać potencjał, jeżeli chodzi o wielkość naszych zasobów pracy, co nadal oznacza, że jeżeli chcemy, żeby nasz rynek pracy się rozwijał, zapewne niezbędne będą działania, które będą zwiększały zaangażowanie zasobów pracy w aktywność zawodową. I tutaj przy deklaracji podniesienia wieku zabrakło kilku słów na temat tego, w jaki sposób robić to, żeby jednak więcej Polaków w wieku produkcyjnym pracowało, szczególnie tych osób w wieku 50+, czyli tego, w jaki sposób te działania, które były sygnalizowane za poprzedniej kadencji, a które nie do końca chyba były realizowane tak, jak pierwotnie wyglądały plany, będą kontynuowane w sensie rozwijania takich rozwiązań, promowania takich praktyk, które pomagają osobom dobrze łączyć aktywność zawodową i wszystkie inne obowiązki, ale też przede wszystkim utrzymywać aktywność zawodową w starszym wieku. Trochę w exposé było na temat innych systemów emerytalnych, KRUS-u, systemów mundurowych, chociaż tutaj deklaracje były znacznie mniej konkretne, a przez to też trudno się do nich odnieść. Na pewno potrzebne nam są działania, które przede wszystkim zwiększają mobilność na rynku pracy i ograniczają te bariery mobilności, które tworzą systemy emerytalne. Jednocześnie urealniają funkcjonowanie tych systemów emerytalnych i z tej perspektywy im szybsze zmiany w KRUS-ie, im szybsze zmiany w systemach mundurowych, tym oczywiście lepiej takiej determinacji do szybkich zmian w exposé w mojej ocenie nie było widać. Duże z kolei moje wątpliwości budzą te propozycje dotyczące waloryzacji, które już nawet się ukonkretniły w postaci projektu ustawy, ze względu na to, że jednak system emerytalny służy w Polsce przede wszystkim zapewnianiu dochodu, jest ryzykiem ubezpieczenia z tytułu utraty dochodu z powodu wieku, tak bym to określiła. I elementy redystrybucyjne w tym systemie zostały już w 1999 roku inaczej określone. Głównym źródłem redystrybucji jest emerytura minimalna i moim zdaniem raczej tam powinny koncentrować się działania wspierające najuboższych emerytów, a nie poprzez spłaszczanie samej struktury wypłacanych świadczeń waloryzacją kwotową, a sposób realizacji w projekcie ustawy, który został przedstawiony przez Ministerstwo Pracy, wskazuje jeszcze na to, że jest to pomysł, którego sposób realizacji jest jeszcze gorszy niż sam pomysł. Także tutaj na pewno to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem, które jest systemowe, które jest rozwiązaniem, które mogłoby długo sensownie funkcjonować i w mojej ocenie w obszarze waloryzacji, w obszarze zapewniania odpowiedniego zabezpieczenia tym osobom, które mają krótki staż pracy albo niskie wynagrodzenia, albo jedno i drugie razem wzięte, raczej należałoby myśleć o tym, w jaki sposób w ogóle powinien funkcjonować mechanizm minimalnej emerytury, jak on powinien w dłuższej perspektywie się zmieniać. Czyli na pewno to nie jest zmiana systemowa, strategiczna, patrząca na politykę społeczną w długim okresie. Pan premier również sygnalizował potrzebę podniesienia składki rentowej. W mojej ocenie jest to właściwy ruch, biorąc pod uwagę sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i także to, że obniżanie składki następowało w momencie, kiedy FUS tak czy inaczej miał deficyt. Czyli to nie było rozwiązanie, które ograniczało fiskalizm w sposób zdrowy, tylko przenosiło źródło finansowania z jednych podatków, czyli składki rentowej, na inne podatki, które poprzez budżet państwa były przeznaczane na to, żeby finansować rosnący deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co tak naprawdę tylko zaburzało pewną transparentność finansowania różnych wydatków publicznych, a nie poprawiało cokolwiek. W obszarze polityki rodzinnej pan premier odniósł się jedynie do pewnej modyfikacji ulg rodzinnych, jako również ograniczenia wypłaty becikowego dla osób najbardziej zamożnych. I chociaż w mojej ocenie te zmiany nie powodują, powiedziałabym, istotnych zmian w obszarze polityki rodzinnej, stanowią jednak taki bardzo wyraźny sygnał, że rodziny i to, w jaki sposób rząd odnosi się do rodzin, jest przedmiotem, powiedziałabym, bardzo silnie zależnym od sytuacji finansów publicznych. Czyli nie ma tutaj jasnej, zdeklarowanej polityki na przykład wspierania rodzin, tylko wspieramy rodziny tak, jak nam budżet pozwala, to utrzymuje się w linii tego, co do tej pory w ramach polityki rodzinnej przez ostatnie lata było robione i to prowadzi mnie do, powiedziałabym, tego największego wyzwania, którego na razie nie widzę w deklaracjach, nie widzę w tym, co zostało zrobione, mianowicie prowadzenia polityki społecznej, która ma charakter polityki wspierającej równowagę międzypokoleniową i stabilność międzypokoleniową. utrzymywane są nurty działania, które raczej skupiają się na wspieraniu konkretnych grup, nie zawsze grup wymagających największego wsparcia, a traktowaniu takich obszarów jak właśnie polityka wobec dzieci, polityka wobec rodzin, jako tych obszarów, gdzie rodziny sobie poradzą. Jak pokazują statystyki, jak pokazują badania, z tym jest coraz gorzej. I brak podejścia takiej spójności do wielu pokoleń w polityce może powodować także to, że zabraknie tej spójności, solidarności międzypokoleniowej wśród społeczeństwa. Nie jest to postawa, która jest w jakikolwiek sposób widoczna w polityce społecznej, a widoczna w mojej ocenie być powinna. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Doczkowska-Małysz, bardzo proszę.
Ja próbowałam spojrzeć na politykę społeczną pod kątem tematu dzisiejszej konferencji czy dzisiejszego seminarium, ponieważ stoję na stanowisku, że na określonym etapie rozwoju, względnie wysokim, a uważam, że Polska na takim właśnie etapie średniego rozwoju jest, polityka społeczna i rozwiązania społeczne współdecydują o rozwoju i współdecydują o rozwoju w długim okresie. W związku z tym, wracając do exposé pana premiera, zabrakło mi przede wszystkim odpowiedzi na pytanie w kwestii tej polityki społecznej, na czym tak naprawdę Polska wyjedzie do góry. Bo owszem, to o czym mówiła pani minister Chłoń-Dominczak, to jest wszystko jak najbardziej uzasadnione, ale jest też taki aspekt, że te transfery społeczne, jakkolwiek byśmy nie określali i nie uzasadniali potrzeby ich istnienia, muszą istnieć w równowadze z wydatkami, które kierowane są na rozwój, to znaczy wydatkami na edukację, wydatkami na badania, wydatkami na przystosowanie do rynku pracy, na poprawę pozycji na rynku pracy itd., itd. No i spróbowałam spojrzeć na to exposé i na tę politykę społeczną przez pryzmat kontekstu globalnego. To znaczy chyba nie ulega dla nikogo wątpliwości, że w XXI wieku najtrudniejszym rynkiem będzie rynek pracy oczywiście. I że te wydatki, które dotyczą, wydatki publiczne, które dotyczą tego, co już jest dla ludzi schodzących z rynku pracy, są też bardzo ważne, ale przede wszystkim istotne są wydatki, które przygotowują ludzi do rynku pracy. Również jeśli popatrzymy przez kontekst europejski, jeśli popatrzymy na programy europejskie, jeśli popatrzymy nawet na artykuł 2 tego najstarszego traktatu o wspólnocie europejskiej, powtórzonego potem pod różnymi numerami w traktacie z Maastricht i w następnych, to mówimy tam o spójności społeczno-ekonomicznej. Wymiarem tej spójności nie jest oczywiście łagodzenie ubóstwa i nie jest oczywiście zasiłek dla bezrobotnych, tylko wymiarem tej spójności jest dopasowanie ludzi wchodzących na rynki pracy, przemieszczających się na tych rynkach, zmieniających pracę, wracających po przerwie na ten rynek, takie ich dopasowanie, żeby oni stosunkowo łatwo te prace mogli znaleźć. W związku z tym rozczarowana byłam, że właśnie w exposé nie znalazł się żaden z tych wymienionych aspektów. Może to jest tak, że właściwie jak popatrzymy na historię Polski, to u nas się zawsze preferencje były dla biednych, a nigdy nie było preferencji dla mądrych i nigdy edukacja nie była tak zwanym narodowym problemem i wszystkie te dyskusje, które toczą się nad edukacją czy kształceniem w ogóle, czy szkołami wyższymi, idą tak jak gdyby bokiem i najczęściej zaczynają się zwykle od jakiejś tam interwencji rodziców albo interwencji jakiegoś środowiska i potem dopiero trochę się na ten temat mówi, właściwie to wsiąka między innymi. Tymczasem ja jestem zwolennikiem zdecydowanie tej tezy, która dzisiaj tu padła, powtórzona po raz kolejny przez profesora Balcerowicza, że jeśli zachęty socjalne są bardziej aktywne i bardziej atrakcyjne niż zachęty do pracy, to ludzie nie będą pracować, a to się oczywiście dobrobyt bierze przecież z drakońskich oszczędności, z katorżniczej pracy i do tej pracy trzeba być przygotowanym. Był taki raport swego czasu o gospodarce Stanów Zjednoczonych, który podawał krótko, syntetycznie sytuację osób, które wchodziły w wiek emerytalny. Otóż w 1995 roku ludzie, którzy szli na emeryturę w Stanach Zjednoczonych, statystycznie zmieniali pracę 3,5 raza. W roku 2005 to już było 11 razy, więc jak my przybliżamy się do takiej sytuacji, że właściwie etaty pójdą w niepamięć i że każdy będzie co najmniej kilkanaście razy zmieniał pracę podczas swojego życia. Dlatego nie jest obojętne, czy wydatki społeczne w budżecie, to jest właśnie ta część socjalna, sensu stricte kierowana na cele, które nie mają nic wspólnego z rynkiem pracy, czy to jest na realizację strategii zatrudnienia, przygotowania ludzi do rynków pracy, zwiększania mobilności i tak dalej. No i teraz mogę tutaj podać przykład, bo zawsze wszyscy mówią, że jak nie wiadomo o co chodzi, to albo chodzi o pieniądze, albo o duże pieniądze. Jak negatywnym przykładem jest sektor wsi rolnictwa. Proszę Państwa, to nie jest tylko sprawa KRUS-u. Było zapytanie do Trybunału o KRUS i była odpowiedź Trybunału. Ale gdyby zapytanie względem wsi i rolnictwa do Trybunału dotyczyło innych rzeczy, zaraz powiem jakich, to odpowiedź byłaby taka sama. Otóż ja nie wiem, czy my mamy świadomość, że działalność gospodarcza, rolnictwo nie jest działalnością gospodarczą w Polsce ze wszelkiego tego typu konsekwencjami. W związku z tym gospodarstwo rolne nie jest podmiotem prawa, bo to nie jest firma jednoosobowa, podmiotem prawa jest rolnik. W związku z tym rolnicy nie płacą podatku dochodowego, w związku z tym nie odliczają nic od tego podatku, w związku z tym nie mobilizują się do tego, żeby dochody osiągać. Że transfery do wsi i rolnictwa co rok przekraczają sumę 50 miliardów złotych. One częściowo są uzasadnione, ponieważ one wynikają z tego, że wspólna polityka rolna w znacznej części jest wyniesiona na szczebel ponadnarodowy, ale częściowo wynikają z tego, że w ramach tak zwanej narodowej nitki tej polityki my w Polsce, my rząd, jak możemy, to wszystkie prorozwojowe instrumenty zamieniamy na prosocjalne, stąd w Polsce upowszechnił się pogląd, że tylko dopłaty bezpośrednie są takim idealnym instrumentem, przeznaczając właśnie pieniądze z puli na rozwój, na pulę prosocjalną, bo tam nic nie trzeba, tylko papier wypełnić, ile mam hektarów i nic więcej do tego nie muszę. No a oczywiście rolnicy mają to do siebie, że jak im się raz da, to drugim razem można dać tylko więcej, przenigdy zabrać, bo są oczywiście protesty także polityczne. Nie ma żadnych absolutnie ekonomicznych argumentów. Ja tu mam cały zeszyt z informacjami, jak kogoś to będzie interesować, podam dane liczbowe. Nie ma żadnych naukowych i merytorycznych argumentów poza politycznymi, żeby rolnicy nie zostali włączeni w powszechny system świadczenia na rzecz finansów publicznych. Płacenia wszelkiego typu podatków. Jak sprzedam ziemię, to też płacę podatek. Jak gospodarstwo przekazuje, tak jak przekazuje każdą własność, też płacę podatek. Więc w związku z tym chcę tylko powiedzieć, że jeżeli premier zobowiązał się w exposé, że przedsięweźmie pewne kroki, to chcę wierzyć, że te kroki przedsięweźmie. Dlaczego? Bo jeżeli ich nie przedsięweźmie, to za 10 lat polskie rolnictwo jest poza rynkiem w ogóle światowym. Z jakiego to powodu? Ano z takiego powodu, że rolnicy za te unijne, kolosalne pieniądze trwają na tych swoich ojcowiznach. Ponieważ jeśli oni przedsięwezmą inicjatywę i będą grupę producencką tworzyć, albo spółdzielnie będą tworzyć, albo jakiekolwiek inne przedsięwzięcie, to oni od razu wpadają w inne regulacje, to po co oni mają płacić ZUS, płacić podatki? Oni wolą siedzieć, brać te swoje transfery i czekać nie wiadomo na co. No nie może być tak, że politycy deklarują tylko o jednej grupie społeczno-zawodowej, czy ta grupa jest bogata, czy biedna, bo każdy z nas się musi PIT-em wykazać. Zresztą tak a propos, to już w okolicach 15 hektarów poziom dochodów w gospodarstwie wyrównuje się z dochodem poza gospodarstwem. Przy wydajności pracy wielokrotnie niższej. Więc jeśli my mówimy na przykład dzisiaj o KRUS-ie, to my musimy także powiedzieć o podatkach. To my musimy także powiedzieć, że rolnik musi prowadzić rachunkowość rolną. To my musimy powiedzieć, że on musi, gospodarstwo jego być podmiotem, a on jako jednoosobowy lub z żoną zarządza mikrofirmą. Bo takie są po prostu reguły gry ekonomicznej. Otóż my jesteśmy w rolnictwie, a to jest, przypominam, ponad 1/5 wszelkich zasobów pracy to jest w rolnictwie. Przy tak niskiej wydajności pracy, przytłaczająca większość tych ludzi na rynku pracy ma do zaofiarowania tylko ręce i to nie są ręce Picassów. To są ludzie, którzy nie władają językami, którzy nie operują komputerem oczywiście, którzy często nie mają nawet średniego wykształcenia, których często wtórny analfabetyzm ogarnął. To są ludzie dzisiaj 35-40-letni. To nie są staruszkowie 80-letni. Jak zaktywizować taki zasób siły roboczej? Ja chcę też powiedzieć, że odkąd zaczęliśmy szykować się do Unii Europejskiej, nigdy w życiu priorytetem żadnego rządu nie było podniesienie poziomu edukacji i dostosowanie do przyszłego rynku pracy ludności wiejskiej i znacznej części ludności rolniczej. Bo przecież nie da się dzisiaj wyżyć ani z hektara, ani z 10, ani z 15, chyba że tam złotem to wszystko obsadzimy. Nigdy nie zrobiliśmy żadnego specjalnego programu dla wsi, chociaż takie możliwości były i były możliwości, żeby pozyskać na to specjalne środki z Unii Europejskiej. I w dalszym ciągu uważa się, że te przemiany, jak się będą dokonywać, to one się będą dokonywać automatycznie. Metodą żadnego automatu one się nie dokonają. Więc wierzę głęboko, że premier jest zmotywowany silnie, że ma obraz, jak to faktycznie istnieje, ile milionów ludzi bytuje na wsi, siedzi, trwa na swoich ojcowiznach, jak kolosalne zasoby są na tej wsi, które mogłyby naprawdę dawać ludziom duże pieniądze, dlatego że Europa jest bogatych konsumentów przyszłością, a nie biednych konsumentów, którzy gusty kierują w kierunku indywidualnych produktów o podwyższonej jakości, że nasza wieś mogłaby być przystosowana do tego, żeby świadczyć usługi publiczne i sprzedawać swoje lokalne zasoby. No ale to wymaga oczywiście motywacji, przy czym nie ma żadnej innej możliwości zmotywowania rolników niż przymus ekonomiczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani profesor. Pan Maciej Duszczyk, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowni Państwo, Agnieszka już powiedziała tak naprawdę, co było w wystąpieniu, w exposé pana premiera. Pozwólcie mi Państwo, że ja się odniosę do kilku kwestii, które pan premier powiedział nie przy okazji exposé, ale przy innych wypowiedziach, na przykład w czasie odpowiedzi na pytania w czasie konferencji prasowej, które dotyczą bezpośrednio tematu, którym się dzisiaj zajmujemy. Z czego może wynikać wiedza pana premiera do tego, jakie są procesy konieczne i co pan premier na ten temat myśli jako premier, a nie jego bezpośrednie zaplecze. Oczywiście mamy dokumenty, które znajduje się polityka społeczna bardzo mocno rozbudowana i czy to strategia rozwoju kapitału ludzkiego, który jest projekt, czy to długookresowa strategia rozwoju kraju, Polska 2030, które te wszystkie kwestie są opisane, ale ja się skupię teraz jakby w tym, co moim zdaniem premier ma na myśli, kiedy mówi o tych elementach polityki społecznej. Pierwsza z nich, jednak odnosząca się bezpośrednio tego, czego zabrakło w exposé, tu się całkowicie zgadzam, mianowicie kwestia dotycząca rynku pracy. Otóż premier w pewnym momencie na pytanie dotyczące, co będzie z funduszem pracy, kiedy jest w dyspozycji Ministerstwa Pracy, 50% funduszu pracy, powiedział coś takiego, że sama sfera rynku pracy wymaga istotnej reformy z tego powodu, że dużo tych pieniędzy wydawane jest w sposób bardzo nieefektywny. Co jest bardzo dobrą informacją, oznacza to, że jednak tutaj do pana premiera bezpośrednio doszła informacja, że konieczne są bardzo istotne zmiany w zakresie polityki rynku pracy, wtedy tam, gdzie tak naprawdę rząd ma bezpośrednie instrumenty będące w gestii polityki społecznej, czyli system urzędów pracy, otoczenia, które pracuje z bezrobotnymi, jak również poszukującymi pracy. I tutaj jak mogę zrozumieć, chodzi tutaj o kwestię delegowania części uprawnień, które dzisiaj są w urzędach pracy, na firmy prywatne, które będą świadczyły usługi, których dzisiaj urzędy pracy nie są w stanie zrobić, po prostu w genezie swojej nie będą tego umiały robić. Choć to najbardziej trudnych bezrobotnych, system brytyjski czy system holenderski, troszkę inaczej skonstruowany, powoduje to, że wtedy, kiedy Urząd Pracy sobie wie o tym, że z takim bezrobotnym nie poradzi, mówi o tym, mam pewną pulę pieniędzy, ogłaszam konkurs na doprowadzenie takiej osoby do zatrudnienia, płacę tak naprawdę w transzach, dopiero wtedy, kiedy ta osoba znajdzie zatrudnienie i na to zatrudnienie utrzyma. To jest niezmiernie istotne. A więc tworzy rynek prywatnego pośrednictwa pracy, co z naszego punktu widzenia moim zdaniem jest bardzo dobrym sygnałem. Ja tu się, muszę powiedzieć, całkowicie zgadzam, jeżeli dobrze rozumiem premiera oczywiście, jeżeli za tymi słowami, które są krótkie odpowiedzi, ja sobie dopowiadam pewną logikę, ale mam nadzieję, że ta logika właśnie taka jest. Ponieważ ja jak rozmawiam z różnymi osobami, również z poziomu europejskiego, analizując dokumenty europejskie dotyczące polityki społecznej, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeżeli mamy te 5 podstawowych grup, których dzisiaj potencjał na rynku pracy nie jest wykorzystywany, tak naprawdę wiemy, co zrobić, żeby te osoby zaczęły pracować. Mamy instrumenty stosowane w różnych państwach z różnymi efektami. Tak naprawdę możemy w miarę szybko napisać ich implementację dla Polski, uznając oczywiście Polską, niektóre polskie problemy trochę inne niż w innych miejscach Europy czy na świecie. Tylko moje pytanie brzmi, czy jeżeli nie zrobiliśmy tego rok, dwa, trzy, pięć lat temu, to czy dzisiaj kryzys i ta presja demograficzna wymusi w nas to, w politykach dużej części to, żeby jednak zdecydowali się na wprowadzenie tych instrumentów, które są opisane i my wiemy, jak one mają zafunkcjonować. Tak naprawdę brakuje nam troszkę decyzji w tym zakresie. I teraz płynnie bym przeszedł do elementu, zostawiając troszeczkę na boku rynek pracy, do kwestii niezmiernie istotnego wyzwania, oczywiście wyzwania demograficznego. Ja jestem znany z tego, że kwestionuję politykę rodzinną, ale kwestionuję ją tylko i wyłącznie w jednej kwestii, wpływu na dzietność. Ja uważam, że dzisiaj nie ma instrumentu państwo, które by spowodowało to, że dzietność nam zasadniczo wzrośnie. Ja politykę rodzinną widzę w kontekście, to co mówiła w pewnym momencie Agnieszka, a mianowicie jeśli w kontekście wsparcia rodzin, ale wsparcia z powodu ich zabezpieczenia społecznego, bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej tych rodzin, ze względu na to na liczbę posiadanych dzieci, tworzenia dla nich wsparcia, żeby one mogły w większym stopniu partycypować na rynku pracy. To jest dla mnie jasne. Natomiast nie widzę instrumentów polityki rodzinnej, które by spowodowały nam zasadniczy wzrost dzietności, żeby kobiety po prostu decydowały się na posiadanie większej liczby dzieci. Moim zdaniem jest już za późno tego typu instrumenty. Oczywiście pojawia się przykład francuski. W przypadku francuskim musimy jednak pamiętać, że te wszystkie instrumenty, gigantyczne pieniądze, które są wydawane na politykę rodzinną w kontekście dzietności, zwiększyły nam dzietność o 0,1 punktu procentowego. Tak naprawdę o bardzo niewielki zakres. A więc my nie poradzimy sobie z demografią. Demografia, jeśli chodzi o starzenie się polskiego społeczeństwa, zmniejszanie się ludności, moim zdaniem nie mamy instrumentu, który by to mógł w jakiś sposób zapobiegać. A więc polityka rodzinna to mądra polityka, w jaki sposób, jakie zabezpieczenie społeczne, system zabezpieczenia społecznego powinno być kierowane do rodzin, które z różnych powodów nie mogą wykorzystywać swoich potencjałów na rynku pracy, a z drugiej strony po prostu żyją bardzo często, może bardzo często, no nie, ale często w skrajnym ubóstwie i w tym momencie jakby niezapewnione jest ten minimalne wsparcie, które pozwala tak naprawdę uzyskiwać możliwość wejścia na inne poziomy aktywności społecznej, poprawy jakości życia. Kolejny element, który wydaje mi się niezmiernie istotny, którym tak naprawdę bardzo mało dyskutujemy, ponieważ skupiamy się na polityce rodziny, polityce rynku pracy, to jest to, co nas czeka za tak naprawdę już kilkanaście lat, a które tak naprawdę też sobie nie widzę możliwości, żebyśmy mogli sobie łatwo poradzić. Mianowicie to jest kwestia systemów opieki długoterminowej, głównie do osobami niesamodzielnymi, osobami tak naprawdę 70+, bo o tej kategorii mówimy. I teraz ja widzę to w następujący sposób. Wydaje mi się, że musimy za wszelką cenę dzisiaj, jeżeli mamy decyzję podjętą dotyczącą przedłużenia wieku emerytalnego, decyzja bardzo dobra, ja nawet pozwoliłem sobie napisać w jednym z tekstów, że mówienie o tym, że nie należy podnosić wieku emerytalnego, że nie można tego zrobić, że nie uda się to zrobić, to jest po prostu to jest niemożliwe, napisałem bardzo mocno polityko społecznym analfabetyzmem, ponieważ to jest coś, co jest oczywiste. Musimy to po prostu zrobić. Natomiast istnieją inne elementy polityki społecznej, które pozwolą nam podawać to, że rzeczywiście wskaźnik zatrudnienia w tych grupach osób powyżej 50+, 55+, nam wzrośnie. Ja widzę dwie takie rzeczy, które powinniśmy bardzo mocno dzisiaj na nie zwracać uwagę. Mianowicie są kwestie rehabilitacyjne i profilaktyki. Czyli tak naprawdę troszkę wychodzę z polityki społecznej, sensu stricte takiego wąsko porozumianej, w politykę trochę zdrowotną. Wiesz, jeżeli nie zapewniamy tej profilaktyki, później mamy bardzo szybko osoby, które nam trafiają na rynek pracy albo są na rynku pracy, których nie są w stanie wykorzystać swój potencjał ze względu na pewne nabyte schorzenia, które nabyły w czasie swojej pracy. Dzisiaj efektywność doprowadzania ludzi między 40 a 45 rokiem życia powrotem do pracy po jakichś przygodach swoich zdrowotnych, wypadek samochodowy, kwestia dotycząca na przykład zawału czy wylewu, to jest 30%. Tyle w stanie jesteśmy doprowadzić. Przy dobrej rehabilitacji, przy lepszej profilaktyce, żebyśmy nawet zwiększyli to dwukrotnie, byśmy mieli około 50 tysięcy rocznie osób więcej na rynku pracy. To są te zasoby, które są dzisiaj niewykorzystywane, ale rynek pracy widziany nie z instrumentów rynku pracy, tylko z instrumentów trochę z opieki zdrowotnej. Akurat tutaj dla mnie rehabilitacja i profilaktyka jest niezmiernie istotna. I ostatnia kwestia, która mi się wydaje również bardzo istotna, mianowicie dzisiaj, z czym ja się oczywiście zgadzam, żyjemy w takim trochę fetyszu usług społecznych, usług publicznych, które mają nam rozwiązać trochę problemy w zakresie polityki społecznej. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że nie mamy innej drogi. Musimy rozbudowywać kanały korzystania z usług publicznych. Najlepiej, żeby one były jak najtańsze, żeby dostęp do nich nie był bardzo mocno ograniczony ze względu na cenę. Taką usługą również jest to, o czym mówiłem, rehabilitacja czy profilaktyka, czy o czym mówiła pani profesor, mianowicie edukacja. Ale wielokrotnie mamy również tego typu usługi, jak na przykład osoby dla osób niepełnosprawnych, osób opieki długoterminowej, tych, którzy za chwilę będziemy mieli coraz więcej, których ludzie nie chcą korzystać, nie umieją z nich korzystać. Nie będziemy mieli rynku usług, jeżeli nie nauczymy trochę ludzi, tych, którzy mogą być beneficjentami systemu, do korzystania z nich. Ja podam też przykład taki. Otóż jeden z urzędów pracy wykonał gigantyczną pracę, żeby stworzyć ofertę pracy dla 10 osób niepełnosprawnych. Te osoby znalazły swoją pracę, zostały zatrudnione. Kto przyszedł do nich z pretensjami? Rodziny tych osób niepełnosprawnych, tego urzędnika. Rodziny osób niepełnosprawnych, że on im zrobił wielką krzywdę. Ponieważ do tej pory te osoby żyły z renty, miały świadczenia, miały pewnego rodzaju pewność. Praca dla nich, mówię, on popracuje miesiąc, dwa i będzie po nim. Nie jesteśmy przygotowani jako społeczeństwo na korzystanie. Gdyby nawet te usługi się pojawiły w dużej części, byśmy umieli to robić, to niestety obawiam się, że z dużej części tych usług po prostu Polacy skorzystać nie będą umieli albo nawet chcieli, a tak naprawdę to również umieli, dlatego wydaje mi się, tu jest niezmiernie istotne, żebyśmy, jeżeli chcemy wydawać pieniądze na usługi, musimy natychmiast mieć obok system przechodzenia ludzi do tych usług, uczenia ich do korzystania z tego instrumentu polityki społecznej, który jest niezmiernie istotny. A więc kończąc, wydaje mi się, że z różnych wypowiedzi pana premiera, które nie są z expose, ale odnoszą się właśnie bardzo różnych wywiadów, które śledzę, również odpowiedzi na pytania, które są zadawane przy konferencji prasowej, gdzieś w różnych momentach, gdzieś taki pewna wizja polityki społecznej gdzieś się wyłania. Uważam, że pan premier sporo wie na temat polityki społecznej, szczególnie w ostatnim czasie. Mam takie wrażenie, ponieważ odpowiada na te pytania w sposób taki, który wydaje mi się jak najbardziej chyba zasadny. Natomiast co jest za tym, co jest za tymi deklaracjami, jest jeszcze gigantyczną niewiadomą, bo to wymaga tak naprawdę spojrzenia wielowymiarowego z bardzo różnych perspektyw, bo czasami wydaje się, że coś jest łatwe do zrobienia, okazuje się, że to później nie działa, bo tak naprawdę zadziałać nie mogło bez zaadresowania problemu troszkę również z innej strony. Może dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Stanisław Golinowska, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tyle już powiedziano, więc ogranicza się do spraw ogólniejszych, które w zasadzie były wstępem do tego, o czym chciałam bardziej szczegółowo powiedzieć, ale może te sprawy ogólniejsze też się w naszej debacie przydadzą. Otóż zacznę od tezy takiej pierwszej, ważnej, mianowicie dotyczącej obszaru do ograniczania wydatków społecznych. Traktuje się politykę społeczną jako ten podstawowy obszar. Mieliśmy poprzednią sesję temu poświęconą, gdzie moi koledzy ekonomiści, prawda, znakomici makroekonomiści wskazywali bez problemu te obszary, które należałoby ograniczać. I chcę powiedzieć, że tych obszarów dzisiaj jest znacznie mniej niż to sobie wyobrażamy. Wynika to, ale i tak zawsze mieliśmy ich nie tak dużo. To nasze welfare state było biedne. To nie jest welfare state Europy Zachodniej. My jesteśmy krajem biednym i w tej swojej biedzie jednak popełniliśmy pewne błędy o charakterze strukturalnym. Dotyczą one takiej nierównowagi między wydatkami, powiedziałabym, rozwojowymi, związanymi z młodym pokoleniem, a wydatkami na renty i emerytury. Reforma emerytalna w 1999 roku miała być sposobem na zmniejszenie tej nierównowagi. Jednocześnie, prawda, ta nierównowaga związana była bardzo silnie, już wówczas oczywistym czynnikiem starzenia się społeczeństwa, I myślę, że z tego punktu widzenia dla efektów średniookresowych z tą reformą mamy kłopoty. Po pierwsze, przyjęto takie założenie ucieczki do przodu, czyli nieczyszczenia różnych przywilejów, różnych, no, można to tak nazwać przywilejami, ale różnych systemowych nieścisłości. I po drugie, przyjęto dosyć drogi wariant reformy. Nie chciałabym używać tutaj języka takiego kolokwialnego, ale uważam, że z punktu widzenia części składki do funduszy emerytalnych ta reforma została właśnie przestrzelona i z tego powodu nasze problemy pokrywania kosztów transformacji w okresie kryzysu bardzo silnie wzrosły. I niezależnie od faktu, że ekonomiści, sama także byłam przekonana, że ta reforma będzie elementem, bardzo istotnym elementem wzrostu naszego kapitału, inwestycji, to o czym dzisiaj mówił Leszek Balcerowicz, jednakże także na skutek niedostosowań instytucjonalnych, problemów z niedorozwojem instrumentów finansowych, ta część, można powiedzieć, rozwojowa nie była satysfakcjonująca i stąd też odejście. Jeżeli patrzymy dzisiaj na przyczyny deficytu finansów publicznych, to nie zapominajmy o tym fakcie, prawda? Jak nie pamiętam, kto zwracał uwagę na te główne czynniki, które spowodowały ten wzrost finansów publicznych w ostatnim okresie. I no, musimy tutaj no, szczerze sobie powiedzieć, że ten problem, prawda, systemu emerytalnego jest zasadniczy i ciągle to jest problem, bo jednocześnie fundując sobie tę bardzo ważną ekonomicznie reformę, zafundowaliśmy sobie już, prawda, w niedalekiej przyszłości bardzo niskie świadczenia emerytalne, szczególnie, że rynek pracy jest innym rynkiem pracy i będzie innym rynkiem pracy. W związku z tym reforma oparta na zatrudnieniu ubezpieczeniowa, wyłącznie na zatrudnieniu z taką formułą emerytalną, którą nazywamy ekwiwalentną, no da nam w przyszłości poważne problemy. No i dzisiaj już pracujemy nad tym, by to ograniczyć i tutaj zgadzam się z panią Agnieszką, że ta redystrybucja, która będzie musiała się dokonać może poprzez kategorię minimalnej emerytury, czy jakieś, niektórzy uważają, że może w sposób bardziej uniwersalny takiego świadczenia obywatelskiego na okres starości. Tym niemniej jest to problem, przed którym stoimy. Ale wracając do problematyki exposé pana premiera i kryzysu oczywiście, ponieważ to exposé było podporządkowane istotnie temu kontekstowi, to chcę powiedzieć, że w sytuacji tego kryzysu, który jest w znacznej mierze wyrazem oddziaływania czynników zewnętrznych, sposób reakcji też nie jest można powiedzieć, też jest zewnętrzny. Są one bowiem w coraz mniejszym stopniu wyrazem naszych krajowych strategii potrzeb, które by zawierały elementy ochrony pewnych grup aktywności społecznej, a coraz większym stopniu wyrazem pewnych standardowych koncepcji programów ograniczania finansów publicznych, bardzo często niezależnie od tego, czy one są społecznie zasadne. Uważam, że w każdej sytuacji, nawet największego kryzysu, istnieje potrzeba ochrony dóbr publicznych. To jest może nie taka precyzyjna kategoria, bo chodzi też o jeszcze inne dobra, tak zwane pożądane, które wymagają redystrybucji dochodów po to, aby nie niszczyć potencjału, który jest niezbędny do wychodzenia z kryzysu i fundowania dalszego rozwoju. Tutaj nawiązuję do tego, o czym na wstępie mówiła też druga przedmówczyni. Powiedziałabym nawet, że w sytuacji kryzysu potrzeba świadomej ochrony, takiego rdzenia. Ja bym go nazwała pakietem dóbr publicznych i to jest, tym bardziej jest to ważne. I zapominanie o tym jest w gruncie rzeczy nierespektowaniem tego, co tutaj jest w tytule, mianowicie rozwoju. Oczywiście przygotowanie takiego pakietu nie jest łatwym zadaniem, wymaga odniesienia się do jakiejś filozofii społecznej, która zostałaby wyartykułowana i uzgodniona i służyłaby gdzieś zapisana i służyłaby politykom jako właśnie to główne kryterium, ten benchmarking do podejmowania decyzji. Ten pakiet na dzisiaj, tej kryzysowej dekady, zauważmy, musi być jednocześnie pakietem innowacyjnym. Przypominam Europę 2020. Co tam się powinno moim zdaniem znaleźć? Po pierwsze, komponenty wynikające z wiedzy o przemianach i potrzebach społecznych. I to jest bardzo ważny element. Chodzi o przemiany demograficzne, starzenie się populacji i zachwiany bilans międzygeneracyjny. Chodzi o zmiany instytucji rodziny i aspiracji kobiet, o zmiany charakteru pracy i potrzeb kształceniowych, o zmiany kondycji biologicznej człowieka w związku z istotną zmianą epidemiologiczną, fazę, w której weszliśmy dosyć gwałtownie. Mianowicie wydłuża się życie, ale z gorszą jakością, ponieważ to jesteśmy w takim typie rozwoju tego epidemiologicznego. W takim pakiecie powinny się znaleźć także wskazania dotyczące instrumentarium jego realizacji, bo im bowiem mniej środków, tym efektywniej powinny być wydawane. Ogromnym i politycznie lekceważonym problemem w Polsce jest jakość zarządzania publicznego. Była o tym mowa, prawda? Chodzi o sprawne państwo, które obejmuje sprawiedliwe i sprawnie działające sądownictwo, racjonalną decentralizację, kompetentnych i etycznych urzędników, korpus służby publicznej pod znakiem zapytania, rzetelną informację, czyli w moim obszarze politykę społeczną opartą na faktach, a nie na wyobrażeniach, medialnych sensacjach i artykułowanych w nich niejednokrotnie społecznych uprzedzeniach. Filozofia społeczna, taka wyartykułowana, znana nam z opisu, prawda, historii polityki społecznej w innych krajach, prawda, setnioletnimi tradycjami, zawiera komponenty o charakterze motywacyjnym. Nie należy się wstydzić tego elementu motywacyjnego, tego tak zwanego wychowywania, prawda, społeczeństwa. Co to są te elementy motywacyjne? Po pierwsze, sprzyjające wzrostowi aktywności zawodowej, do kształcenia, do zdrowego stylu życia, do utrzymywania rodziny, tworzenia rodzin, do dzietności także, do szanowania środowiska naturalnego i zasobów naturalnych, do zachowań solidarnych, inkluzyjnych, to jest, chodzi tu o tę integrację społeczną i zmniejszających nierówności. Tutaj znowu zawarty jest zwykle, prawda, ten taki, można powiedzieć, podpakiet ten motywacyjny, oparty jest o określony system wartości, który niekiedy jest zróżnicowany kulturowo czy politycznie, ale gdy się poruszamy w systemie europejskim, gdy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to ten zestaw jest, wydaje się, oczywisty i wraz z akcesją go przyjęliśmy. Historia polityki społecznej w państwach europejskich pokazuje, że ten element motywacyjny bardzo silnie ukierunkował realizowane modele polityki społecznej państw narodowych, które obecnie ulegają coraz bardziej takiej jednokierunkowej zmianie. Bardziej jest to konwergencja niż tak zwane path dependency. Uważam, że z kierunków tych wynika istotna lekcja dla nas, kraju ekonomicznie doganiającego zachodnich sąsiadów, a jednocześnie posiadającego poważne deficyty w rozwoju instytucjonalnym. I na koniec chciałam tylko powiedzieć, co w tym kontekście wydaje mi się szczególnie ważne. Rozsądna relacja między pomocą społeczną i motywacjami, tymi motywującymi i gałęziami i programami świadczeń socjalnych. To wrzucanie kolejnych świadczeń do pomocy społecznej, szczególnie świadczeń rodzinnych, uważam za poważny błąd, właśnie taki antymotywacyjny. Rozsądna relacja między świadczeniami rzeczowymi a transferami społecznymi. Najłatwiej jest rozdawać pieniądze i Niemcy to mówią metodą Giskane Prinzip, tak? Taką polewaczką. Natomiast chodzi jednak o to, by budować rozwiązania rzeczowe, które są społecznie bardziej efektywne, oczywiście wtedy, gdy zarządzanie publiczne jest dostatecznie skuteczne i efektywne kosztowo. Ogromnie ważne jest kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy, zarówno na dziś, jak i na jutro. Ważne jest prowadzenie takiej polityki migracyjnej w ramach Unii Europejskiej u nas, która nie wypycha młodych ludzi do pracy za granicę, bo transfer kapitału ludzkiego bez zabezpieczenia transferu zwrotnego, który wspierałby później tych emerytów, przecież nie istnieje. Polityka rodzinna jest kolejnym bardzo ważnym kierunkiem i to taka polityka, która godzi zadania związane z rodzinną i pracą zawodową partnerów. Znacie Państwo takie hasło model praca-życie. To wspieranie rodziny jest także wspieraniem dzietności. Tutaj a propos, to nie są dwie różne sprawy. Oczywiście działanie w działaniu drugookresowym i ta polityka francuska, prawda, żeby dawała efekty, była realizowana już pod koniec XIX wieku i ten efekt, który dzisiaj mamy we wskaźniku dzietności, jest wyrazem pewnej konsekwencji. Także niech pan tym jednym kawałkiem procenta nie argumentuje przeciwko. Chcę powiedzieć o adekwatnej polityce zdrowotnej. To jest niezwykle ważna sprawa. Otóż przekonanie, że możemy jeszcze z ochrony zdrowia coś wycisnąć, by uszczelnić czy prawda, jakieś wydatki ograniczyć, jest tezą absolutnie niezgodną ze wszystkimi badaniami. Otóż wraz z rozwojem dochodów, wraz z rozwojem nowych technologii, wraz ze zmianą demograficzną polegającą na starzeniu się populacji, wydatki będą rosły i elastyczność dochodowa wydatków na zdrowie jest dosyć wysoka, a w takich krajach, które no, mają dosyć niski poziom, jest bardzo wysoka. W związku z tym tutaj nie ma pana Ryszarda Petru, ale chętnie bym go odesłała do bardzo poważnych raportów. On lubi Bank Światowy czy OECD, więc myślę, że byłoby dobrze, żeby je poznał. Bardzo ważny już ostatni punkt. Rozkład zadań między rząd i samorządy terytorialne zgodnie z logiką oraz potrzebami realizacji funkcji w sektorach społecznych, a szczególnie ochrony zdrowia i edukacji. Przeprowadziliśmy reformę decentralizacyjną bez uwzględnienia logiki rozwoju poszczególnych branż polityki społecznej i bez tego tracimy bardzo wiele. Dzisiaj mamy ogromne problemy z koordynacją polityki społecznej, z jakością instytucji edukacyjnych i tak dalej. Nie będę tego rozwijać. Ja myślę, że ta weryfikacja naszej decentralizacji jest konieczna, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że bardzo trudna do politycznego przeprowadzenia. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Wiktor, bardzo proszę.
Jestem ostatnia, w związku z tym jak zawsze, jako piąta, to już większość wyczerpanych jest problemów, które były poruszane w exposé, więc ja bardziej praktycznie do tego podejdę w związku z tym. Chciałam powiedzieć, że pan Duszczyk ma rację, że premier dużo wie o polityce społecznej, bo przekonałam się, rozmawiając z nim o tym właśnie parę dni, czy tam dwa dni przed exposé, kiedy dostał od wszystkich resortów takie jak zawsze wypracowania, co by chcieli zrobić. I oczywiście było to 100 stron i znowu by było to 3 albo 5 godzin opowiadania po jednym zdaniu o wszystkim. Więc zdecydował się wówczas, że zupełnie inaczej do tego podejdzie, właśnie wybierając tematy najbardziej drażliwe. I rzeczywiście to, że on wie, o czym mówił, mogę wam powiedzieć na takim przykładzie. Premier nie miał napisanego tekstu. Premier miał tylko problem i podstawowe dane, które mu w tej sprawie uważał, że trzeba, prosił, żeby mu dostarczono. I to mówił. To był tekst mówiony, a nie pisany. Dopiero był później spisany po tym. Jeżeli się mówi, to znaczy trzeba wiedzieć, co się mówi. Czyli znać mniej więcej ten problem, o którym się mówi. I to jest
ale
właśnie...
Ale znakomitą pamięć.
No nie, no. Z tych różnych kawałków, które każdy dostarcza, to i tak trzeba sobie, prawda, przeczytać i ułożyć coś, żeby potem móc to tak w miarę sprawnie powiedzieć. I rzeczywiście zgadzam się z tym, że różnych rzeczy nie było, ale chyba to było świadome, bo to nie miał być referat o polityce społecznej, tylko o całej polityce państwa i o tych rzeczach, które są zdaniem premiera pewnie najważniejsze, a jak ja wiem właśnie z tej rozmowy najbardziej chciał podjąć tematy drażliwe, które w tej opinii publicznej są bardzo dla niektórych wątpliwe i to właśnie wybrał te rzeczy dotyczące składki zdrowotnej, waloryzacji wieku emerytalnego i różnych przywilejów służb mundurowych, jeżeli chodzi o ubezpieczenia i różne te inne rzeczy, o których tu Państwo mówili, również też z dziedziny polityki społecznej. Ze składką zdrowotną można powiedzieć tak, rzeczywiście w exposé też jest powiedziane, o tym mówiła pani profesor Duczkowska, że działalność gospodarcza, że działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą. To był punkt wyjścia i rzeczywiście tu zapowiedziano, że będzie rachunkowość rolna wprowadzana, a co za tym idzie podatki i również składka zdrowotna w pierwszym etapie taka troszeczkę zróżnicowana, a potem całkowicie zgodnie z orzeczeniem Trybunału zróżnicowana od dochodów. Ale wtedy powstało pytanie, no dobrze, ale przecież normalnie prowadzący działalność gospodarczą mają zryczałtowaną. To oni wtedy zaskarżą do Trybunału tą składkę, no bo, znaczy rolnicy, no bo prowadzący działalność pozarolniczą mają zryczałtowaną, a oni mają w całości równiutko zależną od dochodów, prawda? I wtedy właśnie premier się zainteresował, jak ta składka jest skonstruowana i uznał, przepraszam, powiem, że to jest głupie. Prawda? I sami wiemy, że ta składka nie jest najlepiej skonstruowana zdrowotna. Po pierwsze, nie jest to składka, tylko odpis podatkowy w większości. A po drugie, tak nakłada się tylko na tych, od kogo można coś złapać. Prawda? Bo to jest tak, że od pracowników to wszystko, od całego dochodu, a jeszcze jak mają zlecenia, jeszcze mają umowę o dzieło, jeszcze coś tam, to wszystko. A od prowadzących działalność gospodarczą to nie wiadomo, bo różnie oni tam mają tą, prawda, i ryczałty inne, to w związku z tym jednakowo, a od innych jeszcze inaczej. Także po prostu nie jest to nacelowane na jakąś spójność i jasność tej składki, tylko na to, żeby jak najwięcej pieniędzy od tych, których się da zidentyfikować, wziąć. I dlatego stwierdził, że on powie tylko o składce rolniczej, a resztę będą podjęte prace, żeby jakoś tam w miarę rozsądnie te źródła dochodów dla zdrowia przygotować. Największe problemy są związane z wiekiem emerytalnym i z przywilejami emerytalnymi różnych grup i o tym powiem. Wiek emerytalny no, nie ulega wątpliwości, tu wszyscy wiemy, że musi być podniesiony i takich jakby wątpliwości nie ma. Sprawa jest taka, że rzeczywiście o czym już pani mówiła przede mną, pani profesor Golinowska, że po to, żeby pracować do później starości, to trzeba być zdrowym. A z tym jest różnie. I tutaj te działania muszą być podjęte takie, żeby człowiek nie tylko dożył do tego wieku emerytalnego i jeszcze dalej żył, te kilkanaście lat, bo tak będzie w przyszłości, bo dzisiaj w wieku 67 lat jeszcze mężczyzna żyje 16, kobieta 15, a mężczyzna, kobieta 16, mężczyzna, 16, tak. Tak, przeciętne 16, kobieta 18, mężczyzna 13, dokładniej mówiąc, tak, więc za te 30 lat będzie jeszcze dłużej, ale muszą być sprawni, muszą się nadawać do pracy. I w związku z tym już zapowiedziane zostało takie działania, które mają nie wiem jak to nazwać, nazwać jakieś programy, które mają zająć się właśnie po pierwsze zdrowiem ludzi tych starszych, czyli tu i rehabilitacja, i prewencja, i rozmaite inne rzeczy, jak również przygotowaniem i zmianą warunków pracy ludzi starych. Ja sama byłam kiedyś na tej konferencji olbrzymiej dotyczącej ochrony pracy, na której cała sesja, cała jedna sesja, cały dzień właściwie jeden był poświęcony pracy ludzi starych. Starszych. Jak robić, żeby oni w pracy mogli dłużej zostawać? I o oświetleniu mówiono, i o tym, że podłoga jak jest drewniana, to im lepiej na kręgosłup robi niż tam betonowa i inna. Wydawało się takie, prawda, dziwne, drobne rzeczy, ale się okazało, że szczególnie doświadczenia japońskie, niemieckie, szwedzkie idą tutaj bardzo w dobrym kierunku i rzeczywiście ci ludzie mogą dłużej pracować. I u nas takie działania właśnie od razu należy podjąć, żeby ci ludzie, którzy będą musieli dłużej pracować, no byli w stanie dłużej pracować. Także to nie było, nie budzi wątpliwości. Ale z tym wiekiem emerytalnym wiąże się to, że jak o nim mówimy, to mówimy o tych w systemie pracowniczym. Ale przecież w innych grupach pracujących też jest jakiś wiek emerytalny. W związku z tym trzeba podjąć takie prace, to dlatego tak ta ustawa o tym wieku troszeczkę się opóźnia, już będzie niedługo pewnie przygotowana, ja nie widziałam, nie wiem jak, na jakim są etapie, ale wiem, że to niedługo ma być zrobione, żeby wykryć we wszystkich innych ustawach i działach, gdzie jest wiek emerytalny jakikolwiek, na przykład przy bezrobociu, prawda? Kobieta jest uznawana za bezrobotną do 60 roku życia, mężczyzna do 65. Jak będzie wyższy wiek emerytalny, no to trzeba automatycznie to będzie zmieniać. To samo w pomocy społecznej niektóre kryteria też się wiążą z wiekiem emerytalnym. Tak samo w systemach i rolniczych, i innych, wszystko się wiąże, to co się wiąże z wiekiem emerytalnym. Okazało się, że to jest kilkadziesiąt takich zmian, należy w innych miejscach dokonać, żeby to wszystko było spójne. Także tutaj akurat jakby jest duża niechęć społeczna, ale wiadomo w jaki sposób się posuwać do przodu. Natomiast nie do końca wiadomo, znaczy wiadomo, co trzeba zrobić, ale nie do końca jak się wiadomo, co z tego wyjdzie, to są przywileje rozmaitych grup pracowniczych. Premier mówił o mundurowych, górnikach, prokuratorach, sędziach i duchownych. Ze służbami mundurowymi jest o tyle problem, że byli włączeni do systemu powszechnego, a potem byli wyłączeni po kilku latach. I teraz tak, najpierw w 1995 roku dostali ten system, który mają dzisiaj. Najlepszy na świecie. Oni sami o tym wiedzą, że takie uprawnienia szerokie z każdej strony mają tylko w Polsce. Nie ma drugiego systemu na świecie dla służb mundurowych, który byłby bardziej korzystny. Potem ich włączono w 1999 roku, tych nowo wstępujących. Potem w 2003 z powrotem wyłączono. No czyli w bardzo w ciągu 10, niecałych 8 lat, prawda, takie było falowanie. I teraz znowu zapowiada się, że coś się będzie z nimi robić. I prawdę powiedziawszy, ja nie wiem dlaczego mówi się, że tylko dla nowo wstępujących. Premier tak powiedział rzeczywiście w jakimś ze swoich listów, które napisał do właśnie tych funkcjonariuszy i żołnierzy. Ale nie miał, zdaje się, świadomości, przepraszam, brzydko powiem, wpuszczono go w maliny, bo nie chodzi o to, że nie można nic zmienić wewnątrz systemu. Nie można zmienić niektórych elementów dla niektórych ludzi, ani nie znaczy, że nie można nic zmienić. No ale jeżeli tak powiedział, to nie wiem, czy będzie się z tego wycofywał i niektóre elementy zmieniał, czy nie. Ale zmienić trzeba następujące rzeczy. Po pierwsze wprowadzić wiek emerytalny. Na poziomie, tak jak się zapowiada, 55 lat, ale ten wiek później musi rosnąć w tej samej proporcji, jak rośnie wiek dla pracujących poza tymi służbami. Trzeba wprowadzić też również trochę wyższy staż, bo 15 lat to jest troszeczkę mało. Nie wiem jaki, 20-25. Potem jest taka duża różnica między tymi systemami, że my mamy liczone do naszej emerytury zarobek z całego życia. W służbach mundurowych jest to uposażenie z ostatniego miesiąca służby, czyli zawsze najwyższe w życiu. Chcielibyśmy, szczególnie ci, którzy pracują w takich miejscach, że mają najwyższe wynagrodzenie wraz ze stażem pracy, też żeby to było z ostatniego miesiąca naszej pracy, a nie z całego życia, bo to zawsze będzie wyższe. Więc tutaj też to trzeba tą podstawę wymiaru uporządkować. I w końcu łączenie z pracą. No, jeżeli mamy pracować do 67 roku życia, nawet ewentualnie jak będą takie możliwości częściowego przejścia na emeryturę, to po 67 roku życia już dobrowolnie niewiele osób może dalej pracować i łączyć z pracą, więc jakby ten problem odpada, będzie dużo mniejszy. Natomiast nawet w 55 roku życia, jak pójdą na emeryturę służby, przedstawiciele służb mundurowych, no to powinni dalej pracować, no bo trudno, żeby nic nie robili do końca życia. No i wówczas tak, jak powinni to łączyć z pracą? No dzisiaj mają wyjątkowo łagodne warunki, bo mogą pobierać, zarabiać ile wlezie, bez żadnych ograniczeń i tylko emeryturę można im zmniejszyć, nie więcej niż o 25%. Czyli 3/4 emerytury zawsze dostaną. Czyli jest to bardzo łagodne. No to przepraszam, kto by nie poszedł na emeryturę, dostając normalny dodatek do pracy jeszcze, prawda? Także tutaj jest bardzo wiele elementów, o których nie do końca jeszcze z tymi służbami dyskutowano. I moim zdaniem dzisiejsze związki zawodowe, jeżeli to miało dotyczyć przyszłych funkcjonariuszy, nie mają nic do powiedzenia, bo nie będzie dotyczyć tych, którzy pracowali, tylko tych nowych, którzy już będą wstępować do służby na nowych warunkach. Ale biorąc jeszcze, powiem najpierw o sędziach i prokuratorach, a potem, bo tam jest pewna wspólna jedna rzecz, ale dzisiaj te emerytury również są bardzo wysokie dla służb mundurowych, bo to jest do 75% przeciętnego wynagrodzenia. Każdy by z nas chciał mieć 75% swojego ostatniego wynagrodzenia. Mówiła pani, że nasze będą bardzo niskie emerytury. Rzeczywiście, to będzie 40%, jak będzie w stosunku do zarobków, to będzie dobrze. Czyli oni nawet nie muszą oszczędzać, prawda, na starość dodatkowo. I z tym się wiąże właśnie ten wątek też sędziów i prokuratorów. Idą w stan spoczynku w wieku 70 lat, ale mogą wcześniej, w wieku 60-65, tak jak normalny wiek emerytalny, a nawet kobiety wcześniej, no bo nie wykreślono jeszcze tej możliwości od 55 roku życia, którą kobiety od 2009 roku w systemie powszechnym zostały pozbawione. I dostają 75% wynagrodzenia swojego ostatniego. No to rzeczywiście jest dużo. To rzeczywiście jest dużo. I powiedziałabym, w stosunku do sędziów, ja bym uważała, że no, można to zostawić, to jest odrębna kategoria, ale prokuratorzy są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. I są wyjęci z kategorii pracowników i mają jako jedyni pracownicy inne uprawnienia niż pracownicy, są powiązani z tymi, prawda, niezawisłymi sędziami, którzy no, jakby są zupełnie inną kategorią. I znowu, jak porównujemy wynagrodzenia tychże odchodzących sędziów, prokuratorów na emeryturę i wynagrodzenia służb mundurowych, które są wyższe średnio niż pracowników, to z wynagrodzeniami pracowniczymi to czynimy pewien błąd, bo wynagrodzenia pracownicze, żeby były porównywalne z wojskiem, policją, z prokuraturą, muszą być pomniejszone o składkę na ubezpieczenie społeczne, bo te dwie kategorie tej składki nie płacą. Czyli najpierw trzeba odjąć od wynagrodzenia te 13,71%, bo tyle jest składki po stronie pracowników, i dopiero porównujemy z pracownikami. I teraz mówimy tak, ci mamy ją wysokie emerytury, po 75%, my tu mamy mniej i nam się każe dodatkowo oszczędzać, a jednocześnie płacimy składkę, czyli faktyczne wynagrodzenia te do dyspozycji mają dużo mniejsze. I tu jest ta dodatkowa nierówność między systemami, którą w jakiś sposób trzeba, powiedziałabym, zmieniać, a co jest niesłychanie trudne, bo jak wiemy, buntują się bardzo te właśnie dwie grupy zawodowe. I premier dlatego postanowił o tym powiedzieć, żeby później rozwijać ten wątek, powiedziałabym, dalej i żeby niejako taki przymus, powiedziałabym, tworzyć społeczny, na zmianę tegoż właśnie tych systemów mundurowych i przyrównywania ich do, znaczy troszeczkę zbliżania ich, bo one się nigdy nie zrównają, zbliżania ich do systemów pracowniczego. Inna sprawa jest z górnikami. Górnicy jako jedyni pozostali w starym systemie emerytalnym, tak naprawdę. Ale tak, czy chcielibyśmy, żeby górnicy stale i w pełnym wymiarze pod ziemią pracowali więcej niż 25 lat? No chyba nie. W związku z tym albo można ich objąć tylko systemem emerytur pomostowych od tego czasu, albo trzeba dla nich stworzyć coś innego. Dlatego, że dzisiaj, mimo że oni w tym systemie dalej zdefiniowanego świadczenia nigdy nie dostaną emerytury z drugiego filaru, płacą całe życie składkę na OFE. Potem dopiero jak idą na emeryturę, tą składkę do budżetu państwa się przesyła. I różne takie tego typu elementy, o których mało kto wie, ale trzeba uporządkować. I premierowi tu nie chodziło o to, żeby zaraz powiedział, że każdy górnik ma pracować do 65 roku życia pod ziemią, tylko że trzeba uporządkować ten system górniczy i zostawić te specjalne uprawnienia dla tych podziemnych. Rzeczywiście tych, którzy tą węgiel wydobywają bezpośrednio, a nie dla wszystkich okolicznych, którzy z tego korzystają, w tym związków zawodowych. Bo pracownicy delegowani do związków mają te same uprawnienia, co górnicy, co mieli przed przejściem. Także tutaj jest, te tematy są bardzo, bardzo trudne, jak widzimy, bo dotyczą grup, które umieją protestować, ale które świadomie w moim pojęciu premier chciał głośno zaakcentować, że rzeczywiście będzie to zmieniał, narażając się oczywiście na sprzeciw społeczny. I to z tych spraw najważniejszych tyle, bo i o składce rentowej, i o różnych innych rzeczach, skutkach dzisiejszego systemu emerytalnego, który tu miałam zapisane, była mowa, ale pozostała jeszcze jedna ważna rzecz, która nie była powiedziana, a której wszyscy wiemy, że trzeba zrobić, to jest dokończenie reformy emerytalnej. Tak naprawdę ona ciągle jest niedokończona, bo nie ma systemu wypłat z drugiego filaru, nie ma rent inwalidzkich po nowemu, rent rodzinnych, a tu już rzeczywiście czasu nie ma. Myślę, że to będzie jednym z najważniejszych problemów najbliższego roku, bo od 2014 roku już musimy te nowe zasady stosować, a jesteśmy na etapie, przepraszam, nieróżniącym się od 1999 roku w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy w sumie jeszcze godzinę czasu. Mniej. 45 minut w istocie. Bardzo proszę o przedstawianie się i zwięzłe formułowanie pytań, uwag, refleksji. Bardzo.
Jan Staniuk, Instytut Sobieskiego. Zacznę od końca, od tych górników. Wydaje mi się, że problem górników został dotknięty w zupełnie innym punkcie expose, to jest podatku od kopalin.
Nie.
Proszę mi dać skończyć. Ponieważ gdyby polskie spółki węglowe były równie dochodowe jak KGHM, to one spokojnie mogły pokryć emerytury pomostowe. Natomiast traktowanie górników, jest taki problem, że w Polsce się nie da opodatkować węgla jako kopaliny i w ogóle niczego się w Polsce jako kopaliny nie opodatkowuje. Mamy tłuczeń do autostrad kopany w Polsce, też bez prawie żadnego podatku. Miedź bez podatku, wszystko jest bez podatku. To jest royalty się w ogóle w Polsce praktycznie nie płaci. Ten problem będzie przy gazie łupkowym, bo też nie mamy pomysłu, jak go wycenić. Dobrze, jest, już się spór rysuje. W Polsce są zamykane kopalnie, które są otwierane na nowo przez Czechów, którzy korzystają z tego w modelu prywatnym i są dochodowi, a nie płacą podatków od tego, co wydobywają. Tak? Także gdybyśmy rozwiązali problem dochodowości polskich kopalń i w ogóle węgla jako takiego, to przenosi się na bardzo dalekie pola, to byśmy dosyć szybko rozwiązali problem emerytur górniczych, bo środki na te emerytury by się znalazły w samych tych przedsiębiorstwach. To trochę jak General Motors funkcjonowało. To co, ten wątek wspólny taki, przepraszam, jestem też filozofem z wykształcenia, więc filozofia władzy, która musiałaby stać za tym, co państwo mówią, to jest paternalistyczne państwo w wersji niemiecko-skandynawskiej. Znaczy, no na pewno nie model transformacji Polski i nie typ władzy Polski, który tutaj funkcjonuje. I relacji obywateli, polityków do obywateli, doktryny uprawnień i interpretacji przez Trybunał Konstytucyjny. Tutaj musiałaby być władza, która de facto ludzi wychowuje, i to mówi wprost, tak? Wychowujemy was po to, żebyście byli zdrowsi. Przerzucamy pieniądze z leczenia, bo bardzo lubimy połykać tabletki jako Polacy, tak? No to nie wiem, z refundacji leków na gonienie ludzi na badania, tak? To jest pewien typ relacji i funkcji władzy, których ona w Polsce nie chce wykonywać. Polacy ze swojej tradycji politycznej też raczej nie do końca tego oczekują, ale być może bez tej filozofii władzy, tego się w ogóle nie da wykonać. I a propos służb mundurowych, odpowiedź jest jedna bardzo prosta. Proszę spojrzeć, kto jest nowym ministrem spraw wewnętrznych. To nie jest człowiek, na 125% to nie jest człowiek, który weźmie za twarz policję. To się nie da. To policjanci to są naprawdę twardziele w różnych dziedzinach, tak? Ich praca trochę na tym polega. W Polsce podstawowy problem z policją zaczyna się od istnienia komend. To jest taki dziwny kraj Polska, w którym jest kilkanaście tysięcy urzędników, którzy siedzą w mundurach i mają mundurowe uprawnienia. Jak zlikwidujemy komendy i wprowadzimy realną cywilną kontrolę nad służbami mundurowymi, bo jej nie ma w Polsce. Cywilni urzędnicy kontrolujący MSW to są byli policjanci, byli strażacy, byli członkowie tych formacji. Nie ma cywilnej kontroli nad wojskiem, policją i strażą pożarną, ponieważ to są ci sami ludzie, tylko już w cywilu i jeszcze z emeryturą mundurową połączoną z wynagrodzeniem urzędniczym. Tak? Więc jeżeli tego mechanizmu władzy na poziomie właśnie tej konstrukcji zarządzania tymi i kierowania tymi służbami się nie rozplącze, to żaden minister, czy on się nawet będzie Schetyna nazywał, to tego też nie rozwiąże. I tutaj źródło jest bardzo silnie polityczne. Wiadomo, że każda władza, zwłaszcza silnie delegitymizowana przez drugą stronę, i to jest dwustronna relacja, będzie się koniec końców musiała dobrze opierać na służbach, tak? I 11 listopada mieliśmy bardzo dobre ćwiczenia z tego zagadnienia. I ostatnia rzecz. Mi się wydaje, że największą porażką polskiej transformacji jest to, cośmy zrobili z systemem kształcenia i formacji kwalifikacji, to znaczy brak reformy szkolnictwa zawodowego, który de facto przerzucił nam największy w historii, znaczy największy w Europie wyż demograficzny bez przekazania mu odpowiednich kwalifikacji. Tak? I to już jest za późno. Wszyscy ci, którzy chwalą boom edukacyjny w szkolnictwie wyższym, chyba nie wiedzą, co mówią naprawdę, bo to jest jedna wielka porażka tak naprawdę. Zmarnowane prywatne pieniądze, bo to jest olbrzymi rozrost prywatnych usług i prywatnych pieniędzy. Co więcej, to jest też porażka wszystkich tych, którzy mogli stworzyć pojęcie polityki przemysłowej czy gospodarczej polityki opartej o podaż pewnych kwalifikacji. Pewne inwestycje, to było w wcześniejszym panelu, pewne inwestycje już do nas nie przyjdą, bo my nie mamy takich kwalifikacji i nie będziemy tej podaży tych kwalifikacji szybko mogli, bo to są procesy, które trwają po 10 lat, prawda? Więc jeżeli dzisiaj byśmy zreformowali polskie uczelnie na wzór, nie wiem, najlepszych wzorców, to za 7, 8, 9 lat dopiero będą pierwsze efekty. Więc w pewnym sensie, ja się nie zgadzam zupełnie z tą demografią, że to jest za późno, bo nigdy nie jest za późno, ale w sensie edukacyjnym, to my się będziemy teraz musimy zajmować się dramatycznym wzrostem efektywności pracy tych, którzy są jeszcze tymi niedobitkami, którzy się rodzą, bo oni będą musieli dramatycznie, intensywnie, produktywnie i długo pracować, bo nie wiem też, jak wielu obcokrajowców zachęcimy do przyjazdu do Polski.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan.
Mirosław Panek. Ja do tego zakresu funkcjonowania sektora socjalnego w Polsce jeszcze bym dodał administrację państwową, która w dużej części tak naprawdę jest formą pomocy społecznej dla tych, którzy na normalnym rynku bez znajomości czy partyjnych, jak na poziomie centralnym, czy towarzysko-rodzinnych, jak na poziomie samorządowym, pewnie by normalnej pracy nie dostali. Natomiast oczywiście te wszystkie problemy, które państwo wyliczyliście, jak najbardziej należy starać się uregulować. To jest praca na wiele lat. Podejrzewam, że tak jak w większości przypadków uda się z tego zrealizować połowę, dwa razy później niż wszyscy myśleli, a oszczędności będą dwa razy mniejsze z tej części, którą się uda zrealizować. Ale chciałbym państwa poprosić o taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie państwo, że do każdego z was przychodzą premier z ministrem finansów i mówią, sytuacja jest poważna, potrzebujemy szybkiej porady, jak szybko, nie w perspektywie wieloletniej, ale jak szybko ograniczyć wydatki socjalne w Polsce o 10%. Czy bylibyście w stanie państwo odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie? I jeszcze jedno, nie, no to nie jest pytanie, raczej refleksja, gdybyście państwo mogli jakoś na nią odpowiedzieć. Ja bardzo często, jak myślę o bezrobociu, to mam takie wrażenie, że no to nie jest taki problem, jak na przykład, nie wiem, półka spadnie, że się, no wiadomo, spadła półka, to ją trzeba przykręcić z powrotem i trzeba do tego śrubokręt, młotek. Czy czasami państwo, zajmując się problematyką bezrobocia, nie macie takiego wrażenia, że to nie jest problem w prosty sposób rozwiązywalny, że siądziemy, pomyślimy, tu zmienimy regulacje, tu wyszkolimy, tu damy zasiłek jakiś przejściowy. Czy to nie jest tak, że jeżeli jest bezrobocie, to znaczy, że praca tych ludzi nie jest nikomu potrzebna i co więcej, nie będzie w przyszłości również nikomu potrzebna? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jerzy Wiśniewski. Ja się zajmuję jakoś tam edukacją w tej chwili, jako wolny strzelec, i wobec tego w naturalny sposób o tym chciałem powiedzieć dwa słowa. Tutaj panie profesor obie zgodnie jakby wskazały o tym, że edukacji w exposé nie było. Chciałbym wierzyć, że to, jeżeli tak jak mówiła pani, jest to, premier mówił o tych rzeczach, o których wie i które uznał za drażliwe, że to jest po prostu ten przypadek, że to nie jest drażliwe, a nie dlatego, że pan premier nie uważa tego za ważne. Dlaczego to jest ważne? To panie profesor mówiły, że ja tak powiem, ta druga część hasła o rozwoju, edukacja jest tutaj niewątpliwie kluczem i oczywiście są pewne rzeczy, które, tak jak tutaj wskazywano, jakby poza exposé też pewne komunikaty idą. I na przykład pierwszą decyzją bardzo taką błyskawiczną, która się pojawiła nowej częściowo pani minister edukacji, była decyzja o przesunięciu wejścia sześciolatków, obniżenia wieku startu szkolnego, obniżenia tego wejścia, tej reformy sześciolatków, mówiąc w dużym skrócie. To daje takie sygnały w paru rzeczach, tak? Po pierwsze, co do pewnej, to była sztandarowa reforma, obok reformy programowej, taka sztandarowa reforma poprzedniej ekipy. I tutaj jakby tak pokazuje, że pewną niepewność co do tego, czy ona tak naprawdę po co, dlaczego i ta decyzja o tym przesunięciu, no nie jest przykładem tego takiej polityki opartej na faktach. Tak, bo nie przeprowadzono dobrej analizy. Natomiast ona daje, jak szereg różnych rzeczy i jak w ogóle pewne rzeczy podejmowane wobec trudnych wyzwań, pewne szanse. Mianowicie szanse na uelastycznienie rozpoczynania edukacji szkolnej i rozluźnienie gorsetu zbyt sztywnych przepisów, które dotyczą nie tylko edukacji wczesnoszkolnej, ale w ogóle edukacji generalnie oświaty. I jakby danie takiej możliwości, żeby dzieci będąc, bo to w tej chwili staram się powiedzieć krótko i wobec tego tak obawiam się, że może to jest trochę chaotyczne, więc postaram się skupić na najważniejszych rzeczach. W tej chwili wszystkie pięciolatki, jak państwo być może wiecie, są w tak zwanych zerówkach. Wobec tego za rok będziemy mieć sześciolatki, które mają zerówkę za sobą, a niekoniecznie znajdą się w pierwszych klasach. I to daje w moim przekonaniu szansę na to, żeby gdyby dać możliwość, żeby one, pozostając nawet w przedszkolach, a pewnie nie zostaną, bo to się oczywiście samorządom nie opłaca, ponieważ jeżeli uda im się wypchnąć w jakikolwiek sposób te dzieci do pierwszych klas, to dostaną na to subwencje. Jeżeli zostawią je sobie w przedszkole, to będą miały garb dodatkowych dzieci, za które muszą płacić z dochodów własnych. No więc jeżeli nawet w jakimś przedziwny sposób samorządy będą na tyle nieudolne, że zostawią sobie ten garb, albo będzie taka presja rodziców, albo będą mogły sobie na to pozwolić, bo są dostatecznie bogate, to fajnie by było, żeby te dzieci mogły robić pierwszą klasę, pozostając w przedszkolu. To by uspokoiło rodziców, którzy słusznie wskazują na to, że nie koniecznie wysokość sedesów, czy tam kolor wykładziny jest tym, co jest problemem w pierwszych klasach, tylko nieprzygotowanie nauczycieli. I to dotyka takiej kolejnej kwestii, jak kwestia nauczycieli, ich kompetencji, ich przygotowania. I znowu pytanie, czy to, że pan premier nie zająknął się na temat profesji nauczycielskiej, nie chce używać hasła karta nauczyciela, bo to nie do tego tylko należy sprowadzić, tylko właśnie do kompetencji nauczycieli, ich przygotowania, ich rozwoju i sposobu wynagradzania związanego z kompetencjami i takiego, tego, co jest, że tak powiem, przy większości systemach pracowniczych, gdzie się płaci za jakość pracy, ścieżek awansu i tak dalej. Czy to, że o tym nie było mowy, to jest, nie jest kwestią drażliwą, czy jest... Tak, rozumiem. Tak, no więc to, tak też tak zakładam. I wreszcie trzecia kwestia, która jest ogromnie ważna i też rozumiem, że nie można mówić o wszystkim, ale to jest ważne z punktu widzenia wyzwań rozwojowych. To jest właśnie to, o czym mówił tutaj przed chwilą pan Łukasz Halat. To jest kwestia kształcenia zawodowego. W tej chwili reforma programowa wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych i mam poważny niepokój, czy ona rzeczywiście jakościowo zmieni te szkoły ponadgimnazjalne i czy te są one w stanie sprostać tym wyzwaniom, jakie się w tej chwili dzieją nie tylko w Polsce, tylko w ogóle, jeśli chodzi o rynek pracy, jeśli chodzi o wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy, jeśli chodzi o zmienność, o której tutaj była mowa również w czasie panelu, przygotowania do zmienności, przygotowania do elastyczności. Bez tych elementów elastyczności, możliwości zdobywania cząstkowych kwalifikacji, ich uznawania, w tym na przykład zdawania matury na raty, niekoniecznie od jednego uderzenia, tylko prawda, w pewnych krokach i tak dalej. Bez wprowadzenia tych elementów elastyczności, bez zadbania o rzeczywistą autonomię programową szkół, bez promowania innowacji, to wszystko będzie troszkę wyrzucaniem pieniędzy i wysiłku. Dziękuję.
Jedno tylko zdanie dodać, bo tego nie zdążyłem powiedzieć, to jest niesłychanie ważne. Ja nie wiem, czy elastyczność edukacji i w ogóle cała ta doktryna zmiany miejsc pracy w ciągu życia to jest coś determinowanego. Moim zdaniem to jest kwestia wyboru instytucjonalnego modelu gospodarki. Kwalifikacje w systemie niemieckim są zupełnie inne niż w modelach anglosaskich. W systemie niemieckim pracownik pogłębia swoje kwalifikacje, wyspecjalizowuje je, doprecyzowuje, bo jest stały model gospodarczy i to państwo po prostu od 50 lat działa mniej więcej tak samo. Podwyższa tylko wartość dodaną. Drodzy robotnicy produkują bardzo drogie produkty, które bardzo drogo sprzedają. Model anglosaski jest bardzo kosztowny społecznie. Są bardzo ciekawe badania na temat tego, jak bardzo silnie można sobie zdeindustrializować gospodarkę, stawiając właśnie na wielką mobilność pracowników pomiędzy instytucjami. Tak? Bo efekt mamy taki jak dzisiaj, że pracodawcy nie chcą inwestować w kogoś, kto im ucieknie po kilku latach bez zwrotu za kosztu tej edukacji. I tego efektu trzeba uniknąć na podstawie decyzji na temat, jaki model de facto instytucjonalny gospodarki chcemy mieć w Polsce, bo tego czegoś, takiej dyskusji nigdy w Polsce nie przeprowadzono. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Grażyna Fluderska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Ja może troszkę na przekór, powiedzmy, tej ideologii, jeżeli mogę tak to nazwać, i głównym nurtom dzisiejszej dyskusji. Kiedy otwieram radio, telewizor od czasu do czasu i słyszę to żądanie reform, ono właściwie pada ze wszystkich szczebli struktury społecznej, by użyć tego języka. To właściwie chcę zapytać, jakich chcesz reform? Czego naprawdę oczekujesz i co te reformy mają przynieść? Bo ktoś to powinien policzyć, prawda? Oczywiście budżet domowy nie przekłada się na budżet państwa czy też budżet krajów Unii. Te relacje są bardziej skomplikowane. No, niemniej jednak, jeśli wprowadzam jakieś zmiany i oczekuję, że one przyniosą jakieś efekty, to ja muszę to policzyć, muszę wiedzieć, że rzeczywiście te efekty są konieczne. I może najpierw do reformy emerytalnej. Słyszę też powszechną opinię, że konieczne jest wydłużenie zatrudnienia, że powinniśmy pracować wszyscy do 67 roku życia. I być może wynika to z innych przesłanek niż gospodarka w Polsce. Jeżeli tak, jeżeli są jakieś argumenty wyższe, to można powiedzieć, że je przyjmujemy. Natomiast no, są podstawowe pytania. Dowiedzieliśmy się na pierwszej sesji podczas dyskusji dotyczącej zjawisk makro i mikroekonomicznych, że lepiej nie będzie. Z całą pewnością, prawda? Pan profesor Gomułka powiedział, że to będzie raczej stagnacja. Wzrost maksymalnie dwuprocentowy. 10-15 lat, w których miejsc pracy nie będzie przybywać, z całą pewnością. Tymczasem ja słyszę, jak większość teoretyków zastanawia się nad tym, jak pobudzać ludzi do podejmowania aktywności zawodowej, kiedy po prostu miejsc pracy nie przybędzie. W tym kontekście też pojawiają się pytania dotyczące wieku emerytalnego. Jeżeli w tej chwili największe bezrobocie jest w grupie młodych ludzi i największe bezrobocie jest w grupie właśnie 50+, jeśli wyobrazimy sobie zakreślonym kołem, powiedzmy wielkość, wyobrazimy sobie grupę bezrobotnych, no to właśnie wiemy, kto w tej grupie jest. I o to mówimy, ci, których jest najwięcej, dokładamy im jeszcze lat pracy. Tak? Czyli jeżeli tak jest, jeżeli ten mechanizm ma ratować budżet, oszczędzać pewne środki, to zakładamy, że ci ludzie znajdą pracę. Czy są jakiekolwiek przesłanki, które powodują to optymistyczne przekonanie, że ci ludzie pozostają w systemie pracy? Ale ja nie do pani mówię. Ja nie mówię, w tym momencie nie kieruję tych uwag do pani. Dokończę tylko, jeśli pani pozwoli. W związku z tym, no właśnie, na jakich przesłankach opieramy to przekonanie, że rzeczywiście będą to oszczędności. Czy przypadkiem nie będzie tak, że to będą ludzie bez pracy, no, którym będziemy przyznawać jakieś zasiłki, a więc będzie jakaś oszczędność do budżetu, bo zamiast brać emeryturę, która jest wyższa, wypłacimy zasiłek, który będzie niższy. To są moje wątpliwości, ja nie twierdzę, że tak będzie. Dziękuję bardzo.
No i tutaj, Ewa Balcerowicz.
Ja mam pytanie, przepraszam, Ewa Balcerowicz, Case. Ja mam pytanie do pani profesor Duczkowskiej-Małysz w związku z jej wypowiedzią, choć nie jest to pytanie, które jest związane z tematem dzisiejszego spotkania, mianowicie wyzwania i program rządu. Otóż pani profesor, ja się cieszę, że usłyszałam tyle pani oceny, które dają obraz sytuacji w rolnictwie, ale mam takie pytanie. My jako konsumenci obserwujemy, że no, mamy bardzo dobre przetwory, mamy bardzo dobre warzywa, owoce i tak dalej. Jesteśmy silnie obecni na rynku Unii Europejskiej wbrew różnym obawom. I mam takie pytanie, kto zapracował na ten sukces? Jaki procent tej dużej populacji, która jest w rolnictwie i która nie ma perspektyw, jednak no, wypracowała ten sukces, który wydaje mi się taki ewidentny, więc byłabym ciekawa pani opinii i dlaczego to było możliwe, to znaczy kto za to odpowiada. Dziękuję.
Tylko jedno słówko, poczułem się troszkę wywołany do tablicy na temat stanu spoczynku sędziowskiego. To oczywiście możemy porównywać ze służbami mundurowymi, możemy porównywać z innymi kwestiami dotyczącymi powszechnego ubezpieczenia emerytalnego. To nie jest tak, że my jako sędziowie czujemy się w jakiś sposób lepsi od górników, czy policjantów, czy strażników granicznych, ale chciałbym uświadomić państwu, jaka jest sytuacja w trzech krótkich słowach. Otóż po pierwsze, w przeciwieństwie do służb mundurowych, my pracujemy, jak pani doktor Wiktorow słusznie zauważyła, 70-65 lat, niekiedy krócej. W związku z tym to nie jest sytuacja, że my po 15 latach odchodzimy, jesteśmy zadowoleni, szukamy drugiego miejsca zarobkowania, jak tutaj kolega w dyskusji podnosił, gdzie później ci byli policjanci znajdują zatrudnienie. Po drugie, tak naprawdę to jest kwestia wyboru ustawodawcy, to znaczy czego my chcemy, to znaczy czy my chcemy mieć porządne państwo i dobrych prawników jako sędziów, jako emanację tego państwa, jako trzecią władzę, czy nie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sędziom zapłacić tyle, ile dobrzy prawnicy na rynku oczekują, to czymś ich musimy zachęcić. To jest tak naprawdę jedyna i w tym momencie chyba ostatnia zachęta, która pozostała dla sędziów, po to, żeby przychodzić do tego zawodu i po to, żeby w nim pozostać. Pogłoski o tym, że no, wywołane oczywiście ekspoze pana premiera, o tym, że stan spoczynku ma być zabrany czy zredukowany, spowodowały rzeczywiście w środowisku sędziowskim wręcz panikę i poszukiwanie odpowiedzi na to, co dalej, bo to zostało uznane za złamanie pewnej umowy. Myśmy, przychodząc do tego zawodu, godzili się na mniejsze pieniądze, na dłuższy czas pracy, ale kosztem tego, że, znaczy z perspektywą tego, że kiedyś będziemy mieli dobrą starość na odpowiednim poziomie. I też chciałbym zauważyć, że też jesteśmy chyba jedyną grupą zawodową, wykonujemy taki zawód, gdzie jesteśmy tak obostrzeni, jeśli chodzi o dodatkowe zarobkowanie. Tu też jest jakieś wynagrodzenie za to, że my w trakcie wykonywania naszych czynności, i ja to rozumiem, bo to są podstawy ustrojowe państwa, to znaczy nie chcielibyście państwo wszyscy takiej sytuacji, żeby sędzia, który rozstrzyga państwa sprawę, po godzinach doradzał jako wysoko kwalifikowany prawnik komuś tam za pieniądze. No, coś za coś, tak? Jeżeli chcemy mieć dobrych prawników, musimy im dobrze płacić. Jeżeli nie stać nas, żeby dobrze płacić już, to chociaż tą perspektywą im płacimy. I mamy tak naprawdę do wyboru albo system anglosaski, czyli sędzia na górze i dobrze opłacany i szanowany, albo mamy do wyboru system urzędniczy, czyli sędzia jako jedna z wielu grup zawodowych, system no, rosyjski, najlepiej widoczny teraz na Ukrainie. I no, możemy sobie wybrać ten system i nie chciałbym, żeby to szło w tym kierunku, że my wybieramy system wschodni, a nie zachodni. Dziękuję.
Jan Beran, Instytut Sobieskiego. Ja chciałbym zwrócić na jeden problem, który wydaje mi się mało obecny w polityce rządu, chociaż obecny jakby po kawałku. Mówi się dużo o problemie bezrobocia wśród osób w tych skrajnych grupach wiekowych. To są osoby do 26 roku życia. Ostatnio był raport Młodzi 2020. Wcześniej był program przeznaczony dla osób 50+. Zaś bardzo mało mówi się ogólnie o poziomie zwiększania zatrudnienia w gospodarce. Rząd niby chwali się, że w ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie w gospodarce wzrosło 1 milion osób. Ale jeżeli popatrzymy na dane długookresowe, to zobaczymy, że ciągle zatrudnienie w Polsce jest o 2,5 miliona osób mniejsze niż w połowie lat 80. To oznacza, że model, powiedzmy, takiego państwa workforce state, czyli państwa gwarantującego, czy nie, generującego miejsca pracy dla każdego obywatela, nie sprawdza się ciągle. Ciągle jesteśmy daleko od tej polityki zatrudnienia. Także chciałbym się spytać, jakie działania mogą być podjęte szerzej, aby ten problem rozwiązywać w dłuższej perspektywie. Na przykład chciałbym tutaj wskazać, że nie ma działań, to też jest problem zaniedbany, przemieszczanie ludności pomiędzy regionami, gdzie znajduje się mały popyt na pracę, a regionami takimi jak Warszawa, duże metropolie. I kolejna rzecz też była wspomniana przez któregoś z panelistów tutaj, że pieniądze przeznaczane na polityki rynku pracy są wydatkowane często nieefektywnie. Także w ostatnim czasie dzięki funduszom europejskim dużo pieniędzy jest wydawanych z kapitału ludzkiego i tutaj wydaje mi się, że to są pieniądze naprawdę wyjątkowo nieefektywnie wydatkowane i chciałbym zapytać się państwa, jak można by poprawić jakość zarządzania tymi pieniędzmi, szczególnie w kontekście następnej perspektywy budżetowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Już zamkniemy, myślę, tę część naszej rozmowy. Ja chciałbym zadać jedno krótkie pytanie, które wykracza trochę poza ścisły temat, ale inspirowany przez to, co pani doktor Chłoń-Dominczak powiedziała, mianowicie jako sprawę najważniejszą, podsumowując, nie rozwijając problemu, wspomniała o wadze równowagi międzypokoleniowej. Otóż zaczynając od drugiej strony, przy tych różnych problemach i przy tych przywilejach widać, jak dużą rolę polityka odgrywa przy wymuszaniu przywileju, przy ich gwarantowaniu. Teraz tu jest inny aspekt polityki. Jeżeli chodzi o stosunki międzypokoleniowe, to nie jest problem tylko polski. W istocie to widać wszędzie i również w tych ruchach młodzieżowych. To znaczy, że tak naprawdę dzisiaj ci, którzy płacą najbardziej, to są młodzi. To nie są starzy ludzie, na których z natury rzeczy, ze względu na nasz temat, nasza uwaga jest zwrócona. Tylko wręcz przeciwnie. Dzisiaj underdogs, pariasami są ludzie często młodzi ze względu na z różnych powodów, ze względu na kryzys, ze względu na znacznie słabszą zdolność do samoorganizacji. Uczestnictwo w polityce jest znacznie słabsze. Ludzie starsi mają tradycję, mają czas, ale również tradycję uczestniczenia, organizowania się i walki o własne interesy. Innymi słowy, to może się okazać, że to jest główny konflikt społeczny, który nam się rysuje. I w każdym razie to widać w różnych krajach. Innymi słowy, to musi być problem polityki społecznej częściowo, ale daleko nie tylko społeczny. I jeżeli można usłyszeć opinię państwa, przynajmniej na marginesie, czasu nie mamy za dużo, na tak obszerny temat będę bardzo wdzięczny. I zaczniemy w kolejności odwrotnej, czyli od pani doktor Wiktorów. Bardzo proszę.
Już, nie ma już pana, który mówił o tych górnikach, ale powiem tak. Nie ma grupy zawodowej, która płaci sama na siebie. W związku z tym podatek od górnictwa czy jakichkolwiek innych kopalin jest dochodem budżetu, który ewentualnie później dotuje system ubezpieczeń społecznych. Górnicy płacą taką samą składkę, a nie inną jak wszyscy. W związku z tym wprowadzenie podatku od węgla nie załatwi systemu emerytalnego górników w żaden sposób. I tutaj nie można tych dwóch rzeczy łączyć, bo chodzi o spójność systemu wewnętrznego, że jedni mają to, jedni mają co innego. Jeżeli jest jakikolwiek wyłom w systemie powszechnym, to natychmiast inne grupy też chcą mieć. Dlaczego oni mają, a nie my, prawda? To jest taki problem. Natomiast jeżeli chodzi o sędziów, to tutaj nie było takiego zamiaru, żeby sędziom odbierać stan spoczynku. Tutaj pamiętacie państwo, był ten taki od razu po wyborach problem tych prokuratorów w wieku 40 lat do końca życia z bardzo wysokimi zarobkami. I chodziło o przegląd przywilejów różnych takich, tego typu, które można zlikwidować, bo nawet jeżeli ktoś nie dostaje, to zmiana była w tym prokuratorze, prawda, ktoś nie dostał pracy w tej nowej prokuraturze, odmówił innej pracy, to można dać takie wynagrodzenie i wtedy jest 100% zresztą wynagrodzenia, prawda, dla tych prokuratorów. Powiedzmy sobie na 3 lata, niech sobie szuka pracy, albo może odmówić nie więcej niż 3 razy podjęcia pracy. I trzeba takie obostrzenia zrobić, bo to są rzeczywiste przywileje, że ktoś 40-letni przez następne 40 lat jeszcze będzie pełne kilkanaście tysięcy dostawał. Także to nie chodziło o zmianę tych uprawnień emerytalnych, prawda, tych, którzy są już w tym wieku rzeczywiście emerytalnym, tym starszym, tylko o te różne inne niektóre takie elementy. No i natomiast jeżeli chodzi o wiek, o emerytury, to chodziło o to, że jak to będzie 60-65, jak kobiety będą miały później 63, prawda, 64, to tak samo w tym samym tempie będzie ten wiek minimalny się podwyższał. To tylko powiedziałabym, o to chodziło. Natomiast rzeczywiście ten problem z prokuratorami, kim oni tak naprawdę są, bo oni no jakby różnią się od sędziów. No. Nie da się ukryć, jak kodeks pracy, podpadają również pod kodeks pracy, a mają całkowite inne uprawnienia. Jeżeli chodzi o tą równowagę, o którą pan pytał, pomiędzy młodymi a starymi, no to rzeczywiście jest duży problem i cała polityka społeczna właściwie się skupia na tym problemie, prawda? Bo generalnie dotyczy wszystkich, prawie od urodzenia do śmierci. I dla każdej grup w każdym okresie no, potrzebne są jakieś rozwiązania, bo akurat każda jakichś szczególnych rozwiązań wymaga. Ja pamiętam kiedyś jeszcze pracując w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych z Heleną Góralską robiłyśmy taki temat świadczenia społeczne w cyklu życia człowieka. Prawda, żeby zobaczyć, co jest potrzebne, co niepotrzebne, które się z czym wiążą i jakie wydatki na poszczególne grupy wiekowe przysługują. I takie właśnie elementy różnych tych rachunków, różnych tych działań powinny być czynione, żeby pomóc w rozwiązywaniu problemów i młodych, i starych. Zresztą no, nie da się ukryć, że dzisiaj więcej zawsze pieniędzy będziemy wydawali na starych, no bo się starzejemy, to nie ulega wątpliwości. Że te koszty starości to nie są tylko koszty emerytury, jak również koszty zdrowia, bo ludzie starzy potrzebują więcej pomocy i tu nie da się i wtedy te zmniejszająca się część społeczeństwa, no niestety będzie głównie musiała te koszty właśnie utrzymania ludzi starych w jakiejś tam części większej niż dzisiaj ponosić, bo zgromadzić nie wszyscy będą mogli potrzebne na emeryturę środki i na inne swoje potrzeby na starość. Zresztą już pan też mówił o opiekuńczych świadczeniach, które też będą kosztowały, też będą dotyczyły ludzi starych. Także rzeczywiście ten problem równowagi, ile można zabrać młodym, ile można zabrać, no, ja mówię w cudzysłowie, to nie jest takie dosłowne zabierać, ile, jak można obciążyć poszczególne grupy wiekowe i czym, żeby tę równowagę rozwojową przede wszystkim zachować, to jest rzeczywiście podstawowym problemem polityki społecznej.
Dobry, dziękuję. Pani profesor Wielinowska, profesor.
Pan, który wyszedł z Instytutu Sobieskiego, zadał takie dosyć ważne filozoficzne pytanie dotyczące władzy i mówił o tym, że my, prawda, w swoich rozwiązaniach, także w obszarze polityki społecznej, idziemy za tym nurtem filozofii władzy, a nie swobody i wolnego rynku. W związku z tym chcemy interweniować, wychowywać, prawda, pokazywać dobre praktyki. Ja bym powiedziała tak, że oczywiście ta sprawa filozofii władzy to jest przede wszystkim ten obszar polityki społecznej państw narodowych, ale dzisiaj no nie uciekamy nie tyle od władzy, co od odpowiedzialności. Odpowiedzialności za planetę. W związku z tym, prawda, te wszystkie nasze działania, które koordynujemy, by ratować klimat, środowisko, odpowiedzialności za ludzi przemieszczających się na całym globie, odpowiedzialności za kondycję, walkę o prawa człowieka i tak dalej. Więc to jest, nie nazwałabym tego filozofią władzy, tylko inną filozofią, ale jednak, ja bym ją nazwała odpowiedzialności, ale jednak o charakterze interwencyjnym. W tradycyjnej polityce społeczeństw państw narodowych ta interwencja była związana z faktem redystrybucji, prawda? Zabieramy jednym grupom, w związku z tym mamy obowiązek, by te zabrane podatki służyły tym celom, wspólnym celom, by były odpowiednio ukierunkowane i efektywnie realizowane. To ciągle jest aktualne. Ten element jest aktualny, natomiast ten element odpowiedzialności za planetę, za kontynent, za pokój społeczny, za rozwój, to ciągle jest aktualne i z tego powodu ja nie obawiam się, powiedziałabym, należę do osób, które wyznają, optują za wolnością, jednak nie obawiam się mówić o potrzebach różnych interwencji, o potrzebach wspierania, a niekiedy nawet przymuszania. Druga kwestia, która była podniesiona także chyba przez kolegów, prawda, z Instytutu Sobieskiego. Zdaje się, pan o tym mówił. Mianowicie problem... Nie? Przepraszam bardzo. Ktoś mówił, chodzi mi o bezrobocie. Ktoś użył takiego sformułowania, że widocznie, skoro ktoś jest bezrobotnym, no to widocznie ta jego praca nie jest nikomu potrzebna. Ja myślę, że też dzisiaj i w ramach tej odpowiedzialności powinniśmy na to spojrzeć no, z punktu widzenia no, także pewnych wartości. No, nie chcę tutaj nawiązywać do ideologii, ale chcę powiedzieć, że zawsze jest praca do wykonania i tam, gdzie jest bardzo wielkie bezrobocie, w tych regionach kraju, w naszym, w przypadku Polski to jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie bezrobocie jest horrendalnie duże, a rzeczy do zrobienia jest mnóstwo. Prawda? Nie mamy wątpliwości, że można by było zmienić i stworzyć bardzo wiele miejsc pracy. Problem polega na tym, że tworzenie miejsc pracy to jest też ta odpowiedzialność, której w takiej filozofii swobodnego rynku nie bardzo lubimy, natomiast możemy i powinniśmy to bardzo, bardzo wnikliwie rozważać. Mówimy na poprzedniej sesji, mówiliśmy, potrzebny jest ten kapitał właśnie, by tutaj, prawda, by były inwestycje, w związku z tym będą miejsca pracy. Ale z drugiej strony słyszymy, że powstają firmy małe i średnie, które się obywają bez tego kapitału, które nie korzystają z instytucji finansowych i one całkiem dobrze sobie radzą. W związku z tym coś w tej polityce, którą prowadzimy, wspierania pracy, jest niewłaściwego, bo chodzi jednak, prawda, to zatrudnienie jest podstawą, nie mówię o bardzo wielu rzeczach, ale w naszym obszarze jest podstawą tego, żeby były pieniądze na politykę społeczną, prawda, to jest to źródło środków i w związku z tym musimy się zastanowić nad tym, jak tę pierwszą strategię, jaką mamy do wykonania, strategię zatrudnienia, jak ją realizować, jaką polityką rynku kapitałowego, polityką wspierania małych i średnich firm można by było to realizować. W związku z tym nie można mówić, że bezrobotny jest bezrobotnym, bo jest sam sobie winien, prawda? Nie widząc tego obszaru możliwości oddziaływania, mało tego, potrzeby oddziaływania. Zauważcie Państwo, że pierwszą strategią socjalną Unii Europejskiej była strategia zatrudnienia. Strategia lizbońska mówiła o tym, że 70% ludności w wieku produkcyjnym powinno pracować, a obecna strategia mówi 75%, prawda? Że to daje nam szansę na to, żeby ludzie mogli się realizować i jednocześnie by były środki na redystrybucję. I ta sprawa, którą pan podniósł. Otóż ta równowaga zachwiana, równowaga między pokoleniami, to jest wielki problem, który już się ujawnił od jakiegoś czasu, który został może mocniej w tej chwili nagłośniony w wyniku zorientowania się, że wraz z tą wysoką dynamiką starzenia się to obciążenie młodych będzie większe, ale teksty, które się tym zajmują, zwracają uwagę na czynnik polityczny, właśnie tego, o czym pan już mówił, że no, zacznijmy od tego, że dzieci nie mają głosu. Pan zapytał o szybką odpowiedź, przychodzi polityk i mówi, co ciąć. Tak, i ja kiedyś byłam tak zapytana, prawda? Jeden premier zaprosił mnie na rozmowę i mówi, ja mam taki pomysł właśnie, co najszybciej dałoby się tutaj ściąć. No i powiedział, prawda, ten zasiłek tam porodowy, tak, to szybko, to czasem, no tak, dzieci nie mają głosu, to jest, prawda, najłatwiejsze. I w związku z tym ten czynnik polityczny w warunkach demokracji jest bardzo istotny. To nie należy tego ukrywać i w różnych pracach o młodzieży zwraca się uwagę na jej niskie zaangażowanie polityczne, nawołuje się do tego, prawda, polityczno-społeczne. Drugi czynnik to jest, jeśli chodzi o to zachwianie tej równowagi, to jest czynnik związany z konsumpcją. Otóż dziecko kosztuje, w związku z tym, prawda, w wyborach konsumpcyjnych dokonuje się bardzo często wyboru wygodniejszego życia i tych dzieci jest coraz mniej. W związku z tym ta Europa, prawda, która ma tych dzieci rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć już na wagę złota i w niektórych krajach zastanawiają się rządy, jak opodatkowywać tych, którzy i robią to, prawda, którzy nie mają dzieci. Ta sprawa konsumpcji no jest sprawą bardzo poważną. Dzisiaj jest krytykowany, ten konsumeryzm jest krytykowany ze względu na potrzebę sanacji środowiska naturalnego, zasoby i tak dalej, ograniczanie
Przeszkadzam, jak wy gadacie, koledzy. Ale to może już, już zakończę, bo przez to zgubiłam wątek. Dziękuję bardzo.
Pan doktor Doszczyk, bardzo proszę.
Przepraszam pani profesor, taki mamy niestety z Agnieszką często, że wymieniamy na bieżąco myśli.
No ale to nie jest...
Przepraszam, zgoda, przepraszam za swoje zachowanie. Teraz ja nie mam wątku. Natomiast no, odpowiadając jakby bezpośrednio na pytanie pana profesora Panka dotyczącego wydatków socjalnych o 10%, oczywiście można bardzo łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Tak wystarczy, nie wiem, dodać do siebie na przykład kwestię likwidacji becikowego oraz ulgi na pierwsze dwoje dzieci podatkowe, żebyśmy tak rozumieli wydatki socjalne i pewnie byśmy to mogli szybko załatwić. Ja pisząc Spójność Społeczną Polski 2030 po wielkich bojach z kolegami swoimi uznałem, że dla mnie warunkiem sine qua non pisania ekonomicznej jakby części tego jest to, żeby utrzymać wydatki na obecnym poziomie, żeby dokonywać bilansów, przesunięć między poszczególnymi częściami, natomiast żeby te wydatki pozostawić z tego powodu, że rzeczywiście w niektórych przypadkach nieefektywność jest spora, ale te pieniądze natychmiast by wydał w innym, ciekawszym miejscu, tak, żeby ten efekt byłby dużo większy. Przed wyborami musiałem, niestety nie ugryzłem się w język, kiedy w radiu Tok FM zostałem zapytany, co należałoby zrobić, żeby rozładować te takie było napięcie dotyczące dotacji do przedszkoli, że bardzo wzrosną opłaty za przedszkola. No to ja natychmiast podałem pomysł, zlikwidujmy becikowe, przekażmy na dotacje do samorządów te 600 milionów rocznie, które wydajemy, będziemy mieli rozwiązany problem, tak? I to jest jeden z takich momentów, w którym można w takie elementy to jest akurat bardzo proste, tak? Znaczy ja jestem akurat wrogiem becikowego, uważam, że ono nie ma żadnego uzasadnienia tak naprawdę, tego typu instrument. Natomiast można takich rzeczy bardzo wiele w systemie poszukiwać, ale ja tak jak mówię, dla mnie w związku z tymi wyzwaniami, przed którymi stoimy, głównie z punktu widzenia rynku pracy, koleżne pieniędzy, które musimy wydać na przykład na tą infrastrukturę usług społecznych oraz na te wszystkie elementy dotyczące jednak zmian z postawy społecznej, przekonania ludzi do tego, że jednak korzystanie z usług społecznych jest istotne i że zapewnimy im popyt i podaż po prostu musi nastąpić. Tak? Bo nie wystarczy sama podaż tych usług, musi być również popyt na nie, żeby ludzie chcieli z nich korzystać, dlatego gdzieś warunkiem dla mnie minimum jest to, żeby te wydatki chociaż pozostały na tym poziomie w relacji do wydatków innych czy wydatków budżetu państwa na takim poziomie, jakim są. Natomiast to, o czym pytał pan Aleksander Smolar, to moim zdaniem jest tak, że rzeczywiście ja też pozwoliłem sobie to w tym samym tekście, zresztą w dużej części przecież będącego pod wpływem też tego, co Fundacja Batorego robi, mianowicie dla Liberté. Napisałem też taki element mówiący o tym, że my musimy dokonać pewnego zmiany, pewnych priorytetów, z którymi mamy do czynienia, mianowicie to, że koszty społeczne bezrobocia młodzieży są gigantyczne. One są niestety dużo większe niż osób 50+, czy 55+. Że osoby młode, pokazują to wszystkie badania dotyczące polityki społecznej, bardzo szybko się degenerują. Stają się tak zwanymi NEET, o tym rozmawialiśmy też przed chwileczką z panią profesor, czyli osobami, które są not employment, education and training. Wystarczy, że taka osoba jest 6 miesięcy w takiej bezradności, nie daj Boże, jeszcze popełni jakieś małe przestępstwo, wpada w system, ten negatywny, tak, penitencjarny, nie daj Boże, i rzeczywiście mamy z nią problem przez następne 40, 50, albo nawet może i 60 lat. I z tym musimy sobie, poradzić. Moim zdaniem ja w naszych rozmowach, kiedy powstał program 50+, nie negując jego potrzeby, starałem się powiedzieć zaraz, ale 50+ jest okej, bo tu mamy inne instrumenty, ale musimy patrzeć, żeby nie doprowadzać do bierności ludzi młodych, bo nie to, że część nam wyjechała, bo jest swobodny przepływ pracowników, na całe szczęście wyjeżdżają, tam się realizują, to z drugiej strony brak bardzo konkretnych instrumentów. Ja wtedy proponowałem nawet taki instrument, który oczywiście jest bardzo, bardzo kontrowersyjny i pewnie do dyskusji, mianowicie zwiększenie bazy podatkowej przez pierwsze 12 miesięcy, tak? Znaczy po prostu, żeby to wynagrodzenie było troszeczkę większe, by tym osobom opłacało się wchodzić na rynek pracy. Były pomysły dotyczące zawieszenia składki, ale to już jest dużo trudniejsze, tak? Znaczy, takich są pewne procesy, tak jak taki jest również, zastanawiałem się, czy na przykład nie można skrócić studiów do 4 lat, a piąty rok pozostawić również w toku studiów, ale tylko i wyłącznie jako praktyki. Staram się policzyć, ile kosztuje piąty rok studiów. Nie udało mi się tego niestety zrobić, natomiast piąty rok studiów mógłby być poświęcony jako czysta praktyka. Znaczy, można by te pieniądze wydawać na to, w jaki sposób młodych ludzi... w kierunku do rynku pracy. Więc jest ileś tam różnego rodzaju instrumentów, które moglibyśmy sobie, moim zdaniem, rzucam jest trochę nie do końca przemyślanych, tak, ale gdzieś tam w pewnym momencie moglibyśmy szukać różnego rodzaju możliwości, w jaki sposób umożliwiać młodym ludziom wchodzić na rynek pracy. To, o czym mówiłem, jeśli chodzi o kwestie demograficzne, ja po prostu jakby śledząc również inne państwa, patrzę na to, co spowodowała polityka rodzinna między tą zapaścią, która była gdzieś pod koniec lat 90. we wszystkich państwach. We Francji to ten wskaźnik dzietności spadł do 1,74, u nas do 1,24. A więc ta różnica jest gigantyczna. My, jeżeli Francuzi nawet gigantycznymi wydatkami udało im się doprowadzić do tego dwa, to jest tam tam są dwa efekty. Jeden efekt polityczny, efekt drugi demograficzny. A więc oni mają tą powiedzmy zastępowalność pokoleń. My jej mieć nie będziemy. Możemy troszkę to opóźnić, tak? Możemy wydawać duże pieniądze po to, żeby w pewien sposób troszkę więcej nam się dzieci urodziło, ale nie nadgonimy tego 2,1. Nie mamy takiej szansy. Tak? A więc dla mnie porównania z Francją, ze Szwecją są bardzo trudne i uważam, że one nie powinny być w takiej debacie.
W Francji to tam nie liczy się jednak, to jest wskaźnik inflacyjny.
Nie, znaczy wskaźnik... Wskaźnik, to jest właśnie bardzo ciekawe, to jest polityka, jakby polityka migracyjna Francji powoduje bardzo szybko to, że już w drugim pokoleniu te osoby mają mniej dzieci, natomiast rodzą generalnie Francuzi, tak? Znaczy Francuzi, tam są dwa efekty, tak? Znaczy pewien trzy efekty. Pewien efekt społeczny, tak? Który nie trudno wytłumaczyć, dlaczego jest postawa, dlaczego kobiety francuskie łatwiej się godzą na posiadanie dzieci niż kobiety polskie. Może dlatego, że są bardziej, już mają trochę inny styl życia. Mówiąc o tym, kobiety z mojego pokolenia, tak, znaczy w dużej części swojej, jednak rezygnują z posiadania dzieci ze względu na inne atrakcyjne elementy życia, które istnieją. I bardzo trudno za nie, nie zapłacimy za to, tak, znaczy nie ma instrumentów finansowych, które by mogły za to zapłacić, tak. Każdy, kto z nas ma dzieci, wie o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie ekonomia, tak, to są inne czynniki społeczne wynikające z prostego chociażby chęci pójścia do kina czy na wakacje, tak. To są tysiące różnych rzeczy, ograniczeń, które teraz wszystko zdajemy sobie z tego sprawę, dlaczego osoby, które mają więcej niż dwójkę dzieci, moim zdaniem, powinny mieć stawiane po prostu pomniki prawie dzisiaj już, tak? No bo tak to mniej więcej wygląda, patrząc na alternatywy, które są. Przepraszam za takie wkręty, może niezbyt do końca zgodne z jakby z nauką, ale po prostu tak postrzegam tą rzeczywistość, analizując to, co się dzieje na całym świecie. Padło gdzieś słowa imigracja, o imigracji mogę gadać godzinami, oczywiście nie będę tu mówił, to żadne rozwiązanie, na pewno nie dla Polski. To polscy imigranci przyjeżdżać po prostu nie będą. Nie mamy takich instrumentów, które mogliby ich ściągać, a jeżeli by nawet przyjeżdżali być, to nie tych, których my chcemy, a więc zapomnijmy do końca o tej polityce imigracyjnej. I ostatnia kwestia dotycząca tego workfare state. Ja w Polsce 2030 napisaliśmy ten model przejścia do workfare state, ale naprawdę, znaczy, sytuacja w 1985 roku, a sytuacja w 2011 są kompletnie porównywalne. I z punktu widzenia prawnego dotyczące zapisów konstytucji o konieczności pracy w roku 1985, o kwestii demograficznego, jak struktura wygląda demograficzna, jak się zatrudniało, tak, jaka była efektywność zatrudnienia, wszystkie te rzeczy się po prostu nie da porównywać. Dla mnie ważniejsze jest to, że rzeczywiście mamy od 1989 roku, w trzecim kwartale roku 2011, największą liczbę pracujących legalnie zatrudnionych o umowę na pracę. Tak to wygląda z punktu widzenia danych GUS-u i to jest pewnego rodzaju fenomen. Ja go nie jestem w stanie wytłumaczyć. Tak? Moi koledzy, którzy zajmują się rynkiem pracy dużo bardziej fachowo niż ja, nie umieją tego wytłumaczyć. Dlaczego? Mimo kryzysu, mimo wielu innych rzeczy, w Polsce się zatrudnia. To jest elastyczność może rzeczywiście rynku pracy, który z tego wynika. Zgoda pełna co do wydawania z Europejskiego Funduszu Społecznego pieniędzy. Uważam, że jest to jedna z gigantycznych, marnotrawionych pieniędzy, które dzisiaj są, które mogły być wydane dużo, dużo sensowniej. Nie mamy czasu powiedzieć gdzie, pewnie na inną debatę. Przepraszam za tak długo.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Dyczkowska, małaś, bardzo proszę.
Ja błyskiem w trzech kwestiach. Po pierwsze, odpowiadając na pytanie pana Panka, u 10% natychmiast bym zmieniła wydatki na wspólną politykę rolną, dofinansowywanie dopłat bezpośrednich z narodowego budżetu i udowodnię to, odpowiadając na pytanie pani prezes Balcerowicz. Otóż pani prezes, to, że my mamy odczucie, że te produkty są smaczne, to jedna sprawa, ale że 50% z nich nie spełnia norm sanitarnych, norm higienicznych, standardów, w tym sensie, że receptura jest inna, w środku włożono produkty pochodne, podobne, a nie takie, jak są zadeklarowane, to druga sprawa. że na ten sukces zapracował oczywiście otwarty rynek, po pierwsze, otwarcie rynku polskiego w obie strony, ale na to tak naprawdę pracuje 14% gospodarstw, czyli mniej więcej około 300 tysięcy, cokolwiek byśmy o dobroci, o jakości tych produktów nie powiedzieli. I teraz zależy, do czego te 300 tysięcy przymierzyć. Jak to do 2 miliony 900 tysięcy gospodarstw, które deklarują się statystycznie jako gospodarstwa rolne, to proszę sobie policzyć, jaki to odsetek. Jak do 1,5 miliona, które biorą dopłaty bezpośrednie, to proszę sobie policzyć, jaki to jest odsetek. Więc znaczy, 1,2 miliona gospodarstw bierze pieniądze publiczne właściwie po nic. Jeżeli politycy argumentują, że te dopłaty bezpośrednie służą zmniejszeniu cen żywności na rynku, no to ja mam właśnie pytanie, jak do tego przyczynia się 1,2 miliona gospodarstw biorących środki publiczne. Teraz dwie kwestie wynikające z dyskusji. Odpowiadając także na pytanie pana profesora Smolara. Otóż są mechanizmy pewne w Polsce, znakomite moim zdaniem, które zupełnie nie funkcjonują, a raczej funkcjonują bez związku. Jako przed każdą perspektywą budżetową musimy robić określone strategie. Robi strategię kraj rozwoju, strategię robią regiony. Mamy ustawę kompetencyjną, która za rozwój lokalny obarcza gminy. Gminy robią strategię rozwoju lokalnego. To jest po to, żeby można, tak nie tylko, ale między innymi, to jest po to, żeby można się było ubiegać o środki europejskie. I z tych strategii, dalibóg, nic nie wynika. A tam natychmiast powinno paść pytanie. Skoro nasza gmina stawia na truskawki, na meble, nie wiadomo na co, i my mamy na naszym terenie wyższą szkołę zawodową, to czy ta szkoła przygotowuje ludzi na rynek pracy, jaki rozwój zapowiada się w tej gminie, czy w ogóle nie przygotowuje? Otóż taka szkoła nigdy w życiu nie powinna w ministerstwie dostać zgody. Wyższa szkoła zawodowa, na wsi znam takie, ona kształci w dziedzinie handlu zagranicznego. Kto w korporacji zatrudni takiego studenta po 3 latach studiów w wyższej szkole zawodowej na wsi w dziedzinie handlu zagranicznego? No to są i takich przykładów są setki tysięcy, setki tysięcy. Dalej. Szkolnictwo wyższe. Mamy kolejny kwiatek. Szkolnictwo wyższe. Studia doktoranckie. To jest w tej chwili, ja jestem ze szkoły wyższej, jednej z tych najlepszych. To jest tylko robienie pieniędzy dla uczelni w tej chwili. Dlaczego? Bo na Zachodzie system jest taki. Doktorat pisze ten, komu sponsor ufundował studia doktoranckie na rozwiązanie konkretnego problemu. I on się zobowiązuje, on podpisuje umowę. 3 lata korporacja da mu stypendium, on za 3 lata rozwiąże problem. Tak to funkcjonuje. Do pana sędziego będę miała a propos też pytanie, jak to się stało, że ustawa, która dawała profesorom 3-krotną średnią krajową, została parę lat temu zawieszona i to nie było naruszenie prawa, a jak się chce zatrzymać pobory sędziom, to to jest niezgodne z konstytucją i narusza prawo. I ostatnia kwestia, w której chcę się wypowiedzieć, odpowiadając pani, ale nie tylko pani, bo tutaj padają takie sformułowania, przybywanie miejsc pracy, czyli co? Dlaczego w Polsce nie ma świadomości, że miejsca pracy tworzą tylko przedsiębiorcy? No i jakbyśmy zobaczyli, jaki stereotyp funkcjonuje w społeczeństwie, to jest tak. Przedsiębiorca to ten, co się nakradł, przedsiębiorca to złodziej, prywatyzacja jest zawsze przestępcza i jak tylko mówimy na temat prywatyzacji czy na temat właśnie przedsiębiorców, im trzeba dołożyć, bo ich na wszystko stać, to zaraz w podtekście jest, że oni to w ogóle z nie wiadomo kąd mają pieniądze, że to jest jakiś lewy element. A przecież to jest trzon każdej gospodarki, to są przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie. Więc gdzie leży przyczyna? Nie w tym, że miejsca pracy trzeba tworzyć, bo nie można czekać, aż mnie ktoś stworzy. U nas w ogóle nie upowszechniają się dwie rzeczy. Ustawiczne kształcenie i uczenie przedsiębiorczości dzieci od przedszkola aż do śmierci. Sam sobie muszę stworzyć miejsce pracy. Jak mówiłam o tych szkołach zawodowych, która szkoła zawodowa uczy w dziedzinie, jak uruchomić i z sukcesem poprowadzić małą firmę? Żadna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani, nie, już teraz bardzo, bardzo przepraszam, ale pani profesor Golinowska, jeżeli pani sobie przypomniała i pani chciałaby dodać to, co chciała pani powiedzieć.
A na końcu? To... A to już jest koniec?
Nie, że pani, a nie, to jeszcze, nie, jeszcze pani doktor Chłoń-Dominczak i wtedy pani.
Tak, tak, ja bardzo dziękuję. Znaczy, ja bym chciała jednak zacząć od tej polityki międzypokoleniowej, pewnej równowagi międzypokoleniowej. Ja powiem, efektywność jakiejkolwiek polityki, polityki społecznej, polityki publicznej państwa zależy od utrzymywania równowagi międzypokoleniowej. Tak się składa, że to młodzi z reguły płacą podatki i tak się składa, że pokolenie starsze czerpie z tego, że ci młodzi podatki płacą poprzez różnego rodzaju mechanizmy redystrybucyjne. Jeżeli ci, co płacą podatki, uznają, że nie ma sensu tych podatków płacić, cała polityka będzie miała problem. W związku z tym utrzymanie równowagi międzypokoleniowej jest absolutnie kluczowe pod tym względem. I dlatego też właśnie ci młodzi, też o których mówił tutaj Maciek Duszczyk trochę, muszą mieć poczucie sensu w tym, co robią i że krótko mówiąc to, że oni dzisiaj płacą podatki, przekłada się na to, że oni w przyszłości będą mogli mieć zaufanie do tego, że ich dzieci będą płacić podatki, ale także poczucie tego, że ich podatki idą na sensowne cele. Jeżeli popatrzymy na strukturę naszych wydatków społecznych w relacji do liczebności ludności, to okazuje się, że my wydajemy w Europie relatywnie najwięcej na osoby starsze, a relatywnie najmniej na dzieci i młodzież. W związku z tym ja nie mogę się zgodzić z taką tezą, że w związku ze starzeniem się ludności będziemy nadal pogłębiać te dysproporcje, bo to doprowadzi nas do deficytu jakiejkolwiek polityki społecznej i polityki publicznej w naszym kraju. Przykład prosty. Na wcześniejsze emerytury wydajemy 20 miliardów złotych. Może trochę mniej teraz po zmianach. Na świadczenia rodzinne wydajemy 8 miliardów złotych. W momencie, kiedy są podejmowane jakiekolwiek decyzje polityczne dotyczące obcinania wydatków, ja słyszę dwie rzeczy mówione jednym tchem niemalże. Emeryci, renciści nie będą mieli gorzej, na waloryzację będziemy wydawać tyle samo. Nawet jeżeli to jest realny wzrost, chociaż jeżeli popatrzymy na statystyki, emeryci są tą grupą, która ma stosunkowo dobre dochody. A drugim tchem mówimy, ale to znowu będziemy zamrażać próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych, no bo nie ma pieniędzy i trzeba ciąć wydatki. To jest wiadomość, która idzie w odstępie 5 minut od siebie. Mówiąca bardzo wyraźnie, my chronimy starszych, ale tutaj, no widzicie, rozumicie, znowu musicie zacisnąć pasa. Przepraszam za kolokwializmy. Potrzebne jest wspieranie rodzin. Ja się zgadzam z Maćkiem, że my nie poprawimy dzietności. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te dzieci, które są, jak najlepiej się rozwijały. I po to potrzebujemy polityki edukacyjnej. Tutaj bardzo dużo było mówione o edukacji. To jest absolutnie kluczowe. Jeżeli popatrzymy teraz, jest szereg badań, które pokazują, szczególnie ostatnio, że tak naprawdę edukacja jest inwestycją we wzrost gospodarczy. Jeżeli będziemy inwestować w jakość edukacji, będziemy zwiększać swój produkt. To oznacza, że o tej jakości musimy mówić od najwcześniejszego wieku, kiedy dzieci rozpoczynają proces uczenia się. I tutaj zgadzam się z tą elastycznością, o której mówił Jurek Wiśniewski. Tak naprawdę potrzebą myślenia o tym, że czy te sześcioletki w szkole dzisiaj, to jest tak, że niepuszczenie sześcioletniego dziecka do szkoły to jest strata roku, bo program nauczania jest dostosowany do sześciolatków. I to jest niestety, powiedziałabym, też trudność w komunikacji, która doprowadziła do tego, że wszyscy uważają, że to jest robienie krzywdy tym sześcioletnim dzieciom, jeżeli one pójdą do szkoły w wieku 6 lat. To jest robienie im krzywdy, jeżeli się je przytrzyma dzisiaj w systemie edukacji dostosowanym do dzieci 6-letnich w pierwszej klasie pod względem programów nauczania. Musimy przystosować do tego nauczycieli. To jest ogromne wyzwanie, przed którym stoi ten kolejny i następne rządy. W jaki sposób nauczyciele powinni mieć swoje kompetencje po to, żeby uczyć dzieci właściwie wszystkich rzeczy, które są związane z tym, żeby one faktycznie nabywały tych umiejętności, które im są potrzebne w życiu i które im są potrzebne dla rozwoju. Szereg rzeczy w tym obszarze się robi. To, co się dzieje teraz w szkolnictwie wyższym przez wdrażanie krajowych ram kwalifikacji i patrzenie na efekty uczenia się, a nie na sam proces nauczania. To samo się zaczyna w szkolnictwie zawodowym od przyszłego roku potencjalnie. Cała praca nad polską ramą kwalifikacji, na tym, żeby w ogóle patrzeć na edukację bardziej przez właśnie pryzmat efektów uczenia się i uwzględniania tego, że uczymy się w różny sposób, nie tylko w szkole, ale także w pracy, sami się uczymy w bardzo wielu miejscach i w jaki sposób to, czego się nauczymy, przekładać na wymierne efekty, które dadzą się skapitalizować chociażby na rynku pracy, to jest to wyzwanie, przed którym stoimy po to, żeby i ten rynek pracy mógł się rozwijać i te osoby, które są bezrobotne, miały szansę na to, żeby przez uczenie się i lepsze wykorzystanie chociażby tych pieniędzy, które są w Europejskim Funduszu Społecznym, nabywać właściwych kwalifikacji. Jeszcze raz podkreślę, nasza demografia jest taka, że u nas się kurczą zasoby pracy. To nie jest tak, że mamy ogromne rzesze młodych ludzi, którzy będą nam na rynek pracy wchodzić i będą bezrobotnymi, czy osoby starsze, które będą zabierać miejsca pracy tym młodym. Takiej sytuacji my nie mamy. To były czasy w przeszłości, kiedy też tak zresztą nie było, bo nigdy nie jest tak, że starzy zabierają pracę młodym, to jest coś, co jest absolutnie niezgodne z tym, co się dzieje na rynkach pracy wszędzie na świecie. My teraz musimy myśleć, jak najlepiej wykorzystać jednych i drugich. W ciągu 20 lat ubędzie nam 1/3 populacji osób w wieku studenckim. Będzie o 1/3 mniej potencjalnych studentów, a tak naprawdę studentów w ogóle, niż dzisiaj. To oznacza, że tych osób także potem nie będzie na rynku pracy. I to jest największe wyzwanie, przed którym stoi polityka społeczna i w ogóle polityka tego państwa. Okay.
Na dwa zdania, ale sekundę, tak, pani profesor?
Otóż chciałam powiedzieć w związku z tą równowagą międzypokoleniową, że w Polsce, mimo że polityka społeczna przechyla się w kierunku wspierania pokolenia starszego, to transfery prywatne idą w drugim kierunku i ta równowaga de facto jest jakoś utrzymywana, oczywiście nie bez kosztów. Jednym z tych kosztów jest zmniejszenie dzietności, a drugim z tych kosztów jest to wcześniejsze wychodzenie z rynku pracy. I przesunięcie wieku emerytalnego, generalnie słuszne, prawda, stosujemy, prawda, te standardowe argumenty, ale to wymaga kompleksowego programu związanego ze wspieraniem rodziny, wspieraniem tego zatrudnienia nam potrzebnego, rozwoju instytucji alternatywnych dla opieki sprawowanej przez rodzinę. 80% usług dla osób starszych realizowanych jest, ponad 80% realizowanych jest w rodzinie. W związku z tym ta większa aktywność kobiet, zwiększenie jej, prawda, stopy zatrudnienia, ich stopy zatrudnienia i to wydłużenie wieku emerytalnego, to nie jest rozwiązanie fiskalne. To powinien być poważny program rozwiązań społecznych, które razem z tym mogłyby w dłuższym okresie przyjąć określone rozwiązania. I ostatnie zdanie. Przyjazna polityka rodzinna w długim okresie zwiększa dzietność, a te dzieci są nam potrzebne. Czy się Państwo zgadzacie, czy nie? Ale mówicie jednocześnie, będziemy mieli studentów, będziemy mieli to, imigracja nie wchodzi w grę. Weźmy pod uwagę ten fakt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i za cierpliwość, za siłę, ale mi się wydaje, że obie debaty były pasjonujące i uzupełniające się i dziękuję bardzo i na pewno będziemy do tych tematów jeszcze powracali.
Dziękuję
bardzo.